I po tej wystawie, po tym wernisażu udało się choć na chwilę zaczepić dyrektora Muzeum Królewskiego na Wawelu, profesora Andrzeja Betleja. Posłuchajmy tej rozmowy.
Ta wystawa jest taką pierwszą w Polsce refleksją na temat polskiego złotego wieku, tego toposu, mitu. I okazuje się, że ten topos jest o wiele bardziej rozbudowany, o wiele bardziej różnorodny niż to, co na pierwszy rzut oka można myśleć. Renesans, krużganki wawelskie, kaplica zygmuntowska. Nie. To jest wspaniała, różnorodna kultura.
To jest ten moment w historii Rzeczpospolitej, do którego wszyscy się odwołujemy i do którego wszyscy tęsknimy.
Rzeczywiście tak. To jest moment wielkiej prosperity, to jest okres stabilności politycznej, to jest okres, kiedy Rzeczpospolita jest jednym z głównych graczy w polityce europejskiej, a więc mamy do czynienia z okresem, który rzeczywiście trochę jest mitem, ponieważ my go mitologizujemy, uznając to, że stworzone zostały podwaliny nowoczesnego państwa, które później w kolejnych stuleciach musiało się borykać z różnymi trudnymi wydarzeniami geopolitycznymi, wojennymi, historycznymi, znanymi z nam z historii. Natomiast myślę, że ta wystawa pokaże nam, że obraz Złotego Wieku jest obrazem, który może zaskoczyć. To jest obraz, który budowany jest przez dzieła sztuki również nieoczywiste. Jest to obraz kultury Rzeczypospolitej, która jest cudownym miejscem wymiany, miejscem spotkań. Tak naprawdę Rzeczpospolita, można by było powiedzieć, wówczas znajdowała się na skrzyżowaniu różnych tradycji artystycznych. Wschodniej, protestanckiej, oczywiście łacińskiej. I to wszystko jest eksponowane na naszej wystawie.
Ale czym ta wystawa nas może zaskoczyć? Albo proszę powiedzieć, co tam możemy zobaczyć? Co nadzwyczajnego możemy zobaczyć?
Myślę, że przede wszystkim nadzwyczajną rzeczą będzie to, jeżeli wejdziemy i nie poznamy sal Zamku Królewskiego na Wawelu, które są wypełnione przez dzieła sztuki w nowoczesnej aranżacji. Myślę, że osoby, które wejdą i przejdą tą wystawę, będą zaskakiwane mnogością spojrzeń. Tak naprawdę ta scenografia ma swoje wielkie znaczenie, ponieważ skupia uwagę na wyjątkowych arcydziełach, takich jak na przykład portret młodzieńca Hansa Dürera. Zobaczenie obok siebie kilkunastu modlitewników królewskich to niesamowite przeżycie. Nigdy wcześniej w Polsce one nie były zestawione ze sobą.
Modlitewniki królewskie, które...
Króla Olbrachta, królowej Bony, Zygmunta Starego. To są rzeczy, które są przechowywane głęboko w sejfach bibliotek i zbiorów specjalnych muzeów. A myślę, że wszyscy będą pod wrażeniem, jak dojdą do ostatniej sali wystawy, sali poselskiej, gdzie będzie można zobaczyć głowy wawelskie. Ktoś może powiedzieć, że one są zawsze w tej sali. Tak, ale one zostały ściągnięte ze stropu i teraz po raz pierwszy już nie tylko konserwatorzy, nie tylko historycy sztuki, ale szeroka publiczność, wszyscy nasi goście będą mogli stanąć twarzą w twarz z tymi XVI-wiecznymi fizjonomiami, które tak naprawdę są bardzo współczesne.
Jest pan profesorem, historykiem sztuki. Czy jest coś, co pana zaskoczyło podczas przygotowania tej wystawy?
Tak, zaskoczyło mnie właśnie, że nawet ja zajmując się sztuką nowożytną w Polsce, nie zdawałem sobie sprawy z różnorodności i wieloaspektowości kultury XVI wieku w Polsce.
Dziękuję za rozmowę.
Proszę bardzo.
mówił profesor Andrzej Betlej tuż po wernisażu wystawy Obraz Złotego Wieku. Wszystkich słuchaczy Poranka Wnet i Radia Wnet zapraszamy na Wawel. Ale profesor Andrzej Betlej to nie jedyny Andrzej, który dzisiaj wystąpi w Radiu Wnet. Po godzinie 10 już zapraszam Państwa na wywiad z profesorem Andrzejem Nowakiem. Tam też odniesiemy się do Obrazu Złotego Wieku, czyli do Polski Jagiellońskiej. A teraz pędzimy do Kijowa.
Wojna w Ukrainie.
I dawno niesłyszany w Poranku Wnet głos Dmytro Antoniuka. Dzień dobry, Dmytro.
Dzień dobry, Krzysztofie. Witam serdecznie Państwa i cieszę się, że jestem w Poranku.
I pewno Obraz Złotego Wieku, pewno jak ci się uda, z przyjemnością zobaczysz tę piękną wystawę, symboliczną wystawę na Wawelu, ale teraz informacja z frontu. Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy oficjalnie potwierdził wyzwolenie wsi Andriivka. Co to za wieś? Czy to jest ważny komunikat Sztabu Generalnego Ukrainy, czy też nie?
Oczywiście jest ważny, ponieważ my nie każdego dnia dostajemy takie komunikaty od Sztabu Generalnego Ukraińskiego. Także Andriivka albo Andrzejówka znajduje się na południe od Bachmutu, niedaleko od Kliściówki, która jeszcze, no, ostatnie chyba tam parę chat jeszcze są zajmowane przez Rosjan. Także Kliściówka w większości jest też pod naszą kontrolą, a jeszcze nie do końca. A Andriivka być może, mówię być może, bo na niektórych mapach jest jeszcze Andriivka jest zaznaczona jak strefa szara, ale no oczywiście ufamy informacji od Sztabu Generalnego Ukraińskiego, że Andriivka jest już pod naszą kontrolą, ponieważ też to było nie bezpośrednio, ale też potwierdzono przez parę dni ostatnich ze źródeł rosyjskich. Oni już mówili, że wycofali się z Andriivki i teraz linia frontu tam przebiega po wzdłuż linii kolejowej. I stamtąd z Andriivki, a szczególnie z Kliściówki do Bachmutu, no, jest około 7 kilometrów, albo nawet mniej. Więc to i szczególnie ważne jest to, że tam są wzgórza, które pozwalają po prostu ostrzeliwać Bachmut i wroga w Bachmucie. Także to stwarza wielkie zagrożenie dla Rosjan w Bachmucie. I z powodu tego, że miasto jest całkowicie zniszczone i tam bronić się jest już bardzo ciężko, to dodatkowo stwarza też możliwości, potencjalne możliwości wyzwolenia Bachmutu.
Dzisiaj jest 15 września. To jest taka data, która może być datą symboliczną w relacjach polsko-ukraińskich. Oczywiście politycy polscy i pewno politycy ukraińscy deklarują i tak jest naprawdę, bo nie są to czcze deklaracje przyjaźń między Polską a Ukrainą, ale jednak kością niezgody jest ukraińskie zboże. Dzisiaj wygasa embargo. Być może zostanie, jak powiedział wczoraj w Poranku Wnet komisarz europejski, pan Janusz Wojciechowski, być może embargo na wprowadzanie na rynki europejskie ukraińskiego zboża zostanie przedłużone o 3 miesiące, ale sama deklaracja rządu polskiego i odpowiedź rządu ukraińskiego, premiera Ukrainy między innymi na temat zaskarżenia Polski do trybunałów międzynarodowych, jeśli Polska nie wpuści zboża ukraińskiego na swoje terytorium, to wszystko się odbija pewno głośnym echem i dziś będzie o tym głośno w mediach ukraińskich i w polityce ukraińskiej.
Tak, czekamy na informacje w ogóle o tym, jak potoczy się ta sytuacja dzisiejsza, bo dzisiaj jest naprawdę ważny dzień pod tym względem o decyzjach, co będzie dalej z importem ukraińskiego zboża. Przypominę, że 3 dni temu premier Ukrainy powiedział, cytuję, Ukraina mimo wojny i blokady naszych portów przez Rosję przestrzega swoich zobowiązań zarówno w umowie o stowarzyszeniu z Unią Europejską, jak i w prawie Światowej Organizacji Handlu. Nie chcieliśmy i nie zamierzamy krzywdzić polskich rolników. Bardzo doceniamy wsparcie ze strony polskiego narodu i polskich rodzin. Ale dalej powiedział, że jednocześnie powiedział, że w przypadku naruszenia prawa handlowego i tutaj już znów cytuję, w interesie przedwyborczego populizmu politycznego Ukraina będzie zmuszona zwrócić się do arbitrażu Światowej Organizacji Handlu o odszkodowanie za naruszenie norm generalnego porozumienia w sprawie cel i handlu. Koniec cytaty.
No to o tego typu cytacie i o podobnych cytatach płynących ze strony Kijowa polscy politycy nawet oględnie mówią, że to jest wielki błąd ze strony Ukrainy, że wchodzi w taką retorykę, która nie służy rzeczywiście polsko-ukraińskim stosunkom.
Jak najbardziej nie, bo no oczywiście taka retoryka w ogóle jest być może... No, to oczywiście nie sprzyja naszej przyjaźni, tak powiem, między co najmniej na poziomie naszych rządów. I teraz za kilka dni będę też na spotkaniach polsko-ukraińskich w Jaremciu, gdzie niewątpliwie będziemy też rozmawiać na ten temat i próbować znaleźć coś wspólnego, co może jednak nas nie dzielić, a połączyć. No i przypominę, że oprócz Polski taki zakaz importu ukraińskiego zboża też wstrzymują takie kraje jak Węgry, Rumunia, Słowacja, ale 2 dni temu wycofała się z tego Bułgaria, która wcześniej też była za to, żeby nie pozwalać import zboża ukraińskiego, a teraz Bułgary zmienili swoje zdanie. No zobaczymy, jak potoczy się dzisiejsza sytuacja.
Dmytro, jestem na placu na stawach, na targu w Krakowie i zadam pytanie, nie wiem, czy uzyskam na nie odpowiedź, bo tu trwa bardzo ciężka praca. Jedno krótkie pytanie, jeśli mogę zadać. Czy to dobrze, że polski rząd mówi o tym, o zakazie importu ukraińskiego zboża?
Bardzo dobrze.
Dlaczego?
Przecież mamy tyle zboża polskiego, które leży jeszcze w magazynach. I co rolnicy z tym zrobią?
Dmytro, słyszałeś odpowiedź. Taka jest odpowiedź nie tylko tutaj na placu na stawach. To jest po prostu odpowiedź, którą myślę moglibyśmy uzyskać na każdej polskiej ulicy w mieście, a tym bardziej na polskiej wsi.
I ja to rozumiem i szanuję oczywiście, bo każdy kraj dostrzega swoich interesów przede wszystkim, bez problemu, bez wątpienia, ale oczywiście po prostu Ukraina znajduje się teraz w bardzo skomplikowanej, tak miękko mówiąc, sytuacji i no, warto byłoby znaleźć jakieś porozumienie, moim zdaniem, żeby jednak pozwolić w jakimś stopniu Ukrainie też sprzedawać nasze zboże, no chociażby tam dalej w innych krajach europejskich.
A to nie jest... to nie jest blokada tranzytu ukraińskiego zboża. Ukraińskie zboże może przejeżdżać przez Polskę. Ważne, żeby nie powtórzyła się sytuacja, w którym ukraińskie zboże zostaje w polskich magazynach, a tak się stało, choć nie było to intencjonalne, ale tak się stało. Ukraińskie zboże najbliżej ma do polskich magazynów i tutaj było magazynowane. Ale zostawmy zboże, Dmytro, ponieważ w poranku dawno nie rozmawialiśmy, to odpowiedz na najprostsze na świecie pytanie, jak się czujesz i jak się masz?
Bardzo dziękuję, czuję się dobrze. Szczególnie po tych wiadomościach z Półwyspu Krymskiego, gdzie odnieśliśmy duże sukcesy za ostatnie dwa dni, więc czuję się dobrze i spodziewam się, że będę się czuł jeszcze lepiej w najbliższych dniach.
Oczywiście głos Dmytro Antoniuka zabrzmi i relacja bardziej szczegółowa na temat tego, co dzieje się na Ukrainie, wybrzmi o godzinie 9.30 w raporcie z Kijowa, który pewno poprowadzi Paweł Bobołowicz. Dmytro, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję serdecznie też i pozdrawiam piękny Kraków.
Jest, a my pozdrawiamy piękny Kijów z nadzieją, że tam niedługo się spotkamy. Jest godzina 7.31 i my o tej godzinie wracamy na trasę Odysei Wyborczej. Odyseja Wyborcza. W Rabce spotkałem pewnego polityka, którego państwo dobrze znają. Tym politykiem jest Bogdan Pęk. Zresztą zadzwoniłem do Bogdana Pęka, nie wiedząc o tym, że będzie startował w wyborach parlamentarnych. Po prostu chciałem z nim porozmawiać o historiach związanych z prywatyzacją w Polsce. Był taki czas w 1993 roku, kiedy Bogdan Pęk był szefem Komisji Przekształceń Własnościowych. Przez długi czas był wiceprezesem PSL-u. Dużo widział, dużo wie, a co wie, to powie. Posłuchajmy.
Pamięta pan Janusza Lewandowskiego?
Janusz Lewandowski to jest człowiek, polityk polski, który stał się symbolem złodziejskiej prywatyzacji.
A był komisarzem europejskim, jest ekspertem od spraw ekonomicznych.
Był komisarzem europejskim jak najbardziej. Natomiast ponieważ do ludzi docierają proste przekazy, to powiem panu o jednym, który uważam za najbardziej skandaliczny, jak chodzi o jego wypowiedzi, bo jak chodzi o jego działania, to możemy pomówić szerzej. Mianowicie on był kiedyś, powiedział, cytuję, że Polacy nie będą żyli z własności, tylko z pracy. Co należy rozumieć, że Polaczkom nie wolno pozwolić, żeby w ich rękach pozostała jakaś własność, że trzeba wszystko sprzedać, sprywatyzować, siła robocza, która pozostanie, będzie potrzebna w tym nowym obiegu rzeczywistości. Mają na sumieniu, bo to jest ta grupa liberałów gdańskich, Lewandowski, Schomburg, to teoretycy czołowi. Tam jeszcze ich kilku było. Przewodził im w pierwszej fazie Bielecki, który był krótko premierem. Pamięta pan te wstrzymane pociągi z elektroniką, ze spirytusem i tak dalej, i tak dalej. No różne tam się rzeczy działy. W każdym razie coś było na rzeczy, bo Kongres Liberalno-Demokratyczny, który oni założyli, notabene przy wsparciu Deutsche Marek przekazywanych w reklamówkach, to o tym mówił Paweł Piskorski, który był tam w centrum partii, sekretarzem generalnym chyba nawet był, że te reklamówki z Deutsche Markami, no to tam w odpowiednim momencie dotarły. Kongres Liberalno-Demokratyczny miał taką ksywkę liberały aferały. Czego się nie dotknęli, no to wszystko było grubo podejrzane i zmierzało ku tak zwanemu kryptowolnemu rynkowi.
Ja pamiętam prywatyzację Róży Luksemburg. To były zakłady produkujące żarówki. Sprzedano te zakłady za mniejszą cenę niż ilość żarówek i wartość żarówek zgromadzonych w magazynach.
To prawda, wiele zakładów sprzedano za pieniądze mniejsze niż pogotowie kasowe w kasie zakładu, nie biorąc pod uwagę wartości nieruchomości, no i wszystkiego tego, co po zakładach pozostawało. Zresztą była taka zasada, że prywatyzacja jest zawsze dobra i jak trzeba, to nawet za złotówkę. W związku z tym, no, był to czas, kiedy znaczna część czerwonych, którzy nie zostali zlustrowani albo zdekomunizowani, uwłaszczyła się na majątku narodowym. No i ta nowa elita właśnie z grupy związanej z różnego rodzaju liberałami wspieranymi przez Niemców, przede wszystkim przez Niemców, także dokonała wielkiego skoku na kasę poprzez uwłaszczenie. Opowiem panu taką sytuację, bo o tym mało kto wie. Ja byłem, jak pan pamięta, przewodniczącym Komisji Przekształceń Własnościowych. Pewnego pięknego dnia przychodzę do biura. Biuro pana przewodniczącego Komisji Przekształceń było w starym domu poselskim. Taka kanciapa po prostu. No, pokoik, ja wiem, 5x5 z malutkim sekretariatem. I czytam pismo. Zaproszenie ambasadora amerykańskiego. Był taki ambasador wtedy, nazywał się Ray. No, tworzono mitologię, jakoby on pochodził od tych rejów z Nagłowic, tak? No, oczywiście to była tylko zasłona dymna. No i ten ambasador zaprosił mnie jako przewodniczącego do ambasady amerykańskiej na rozmowę. Ja jestem prosty magister zootechniki. No i odpowiedziałem bardzo grzecznie, dyplomatycznie. Bardzo dziękuję, panie ambasadorze, za zaproszenie, ale nie ma w Polsce takich obyczajów, że przewodniczący komisji parlamentarnej chadzał do ambasady. Zapraszam pana do mojego biura w parlamencie. No to było w ogóle coś strasznego, niewyobrażalnego dla większości, ale pan ambasador niedługo umówił się i przyszedł. I pamiętam jak dziś, po tych wielkich schodach przy głównym wejściu w Sejmie, może z 30 kamer, ja prowadzę pana ambasadora do tej mojej kanciapy. Ja i mój doradca Janusz Szewczak, który jest dzisiaj no, tam w zarządzie Orlenu. No i przyszedł i siedzieliśmy tam, pan ambasador ze swoim przedstawicielem, tłumaczem, Janusz Szewczak i ja. No i łamaną polszczyzną padło, że trzeba prywatyzować, bo to przecież i tak dalej. Panie ambasadorze, odparłem, ja jestem zdecydowanym zwolennikiem prywatyzacji. Mało tego, dwoma rękami się podpisuję, tyle tylko, że prywatyzacja powinna być uczciwa. Pan ambasador nieco zmienił kolor twarzy. No i za jakiś miesiąc niejaki Borowski Marek, znany panu też, doprowadził do mojego odwołania z funkcji przewodniczącego na wyjazdowym posiedzeniu komisji. Pamięta pan Bank Śląski?
Bank Śląski i
to
wtedy...
był nieprawdopodobny skandal. Borowski był wtedy ministrem finansów, czyli ponosił polityczną odpowiedzialność za tą prywatyzację. Tym, który tą prywatyzację przeprowadzał, był niejaki pan Kawalec. Nawet Urban go nazwał, jak pamiętam, Kawalec Grosza. No i był dyrektor Departamentu Prywatyzacji pan Sikora. On potem został prezesem któregoś z dużych banków, już nie pamiętam, chyba PKSA. No i tak ten bank sprywatyzowali, że jak Lech Kaczyński, który był prezesem NIK-u, wyszedł na trybunę i przedstawiał protokół z kontroli, no to suchej nitki na tym banku, na tej prywatyzacji nie zostawił i oświadczył, że ta prywatyzacja była poniżej wszelkich zasad i norm. Sprzedano ten wielki, największy bank komercyjny w Polsce za kwotę mniejszą niż wartość nieruchomości, która była własnością tego banku. A pan Marek Borowski stracił funkcję, wyleciał też kawalec i no, był to niewątpliwie mój sukces, bo stwierdzono, że tak, banków prywatyzować nie można.
Ale taki najbardziej newralgiczny moment to był ten moment, w którym powiedział pan, że nie zgadza się pan na NFI.
Ja zawsze mówię, że największy przekręt w historii świata to jest tak zwana walka z klimatem, bo to jest utopia po prostu. I biorąc za podstawę wszelkich działań z tym związanych, no, cały świat jest rabowany na naszych oczach, bezkarnie, wszyscy się temu podporządkują i tak dalej. A tam był rabunek, ale na dużo mniejszą skalę, bo dotyczył tylko Polski i to polskiego majątku. To było 10% państwowego majątku narodowego, polskiego, które zostało włączone w tak zwane narodowe fundusze inwestycyjne i jeszcze, żeby dodać temu pewnej takiej propagandowej aury, to nazwano to powszechne uwłaszczenie. Było to tak, że zebrano grupę przedsiębiorstw, nie pamiętam ile ich było, ale...
500.
Właśnie, 500, czyli dużo, gdzie były przedsiębiorstwa bardzo dobre, średnie i kiepskie. Podzielono na kilkanaście grup firm zarządzających. Większość z nich, chyba dwie tylko były polskie, a reszta była zagraniczna i zarządy też zagraniczne. Rozdzielono te firmy według jakiegoś tam Schimmela i zasada miała być taka. Zarządy i firmy zarządzające prowadzą taką politykę, że obracając się w kręgu tych średnich, dobrych i słabych, próbują, część mogą sprzedać, ratują te najsłabsze, wzmacniają te średnie, a opierają się na silnych. Tyle tylko, że jak formułowano umowy o zarządzanie, na tym polegał główny przekręt, to umowy o zarządzanie były tak skonstruowane, że firma zarządzająca i zarząd nie ponosiły żadnej odpowiedzialności za straty, a niezależnie od wyników brały potężne wynagrodzenie i co więcej, chyba, jestem pewien, bo to dawno było, ale 1% akcji co roku zostały, tych firm, którymi zarządzano, przechodziły na własność tej firmy zarządzającej. A efekt był taki, że sprzedano jakieś tam firmy, głównie te dobre, żeby mieć sporo pieniędzy. Nikt ich z tego nie rozliczał. Wynagrodzenie brali ogromne. No i w rezultacie 10% majątku narodowego bez przychodów budżetowych przeszło albo w cudze ręce, albo zostało zmarnowane. A no, był to ten czas tego przełomu, nie? Czyli okres po 89 roku, gdzie obowiązywała zasada, że pierwszy milion trzeba ukraść.
Nie pamiętam, w którym roku pan przestał być politykiem PSL-u, a zaczął być...
Prawdopodobnie było w 2002 roku, bo w 2004 roku wszedłem do Parlamentu Europejskiego, ale już z listy Ligi Polskich Rodzin. Stworzono taką właśnie nową formację, Ligę Polskich Rodzin. Popierał to ojciec Rydzyk, który wtedy był u szczytu chyba popularności. Był tam w tym Antoni Macierewicz, był tam Łopuszański, był tam były minister rolnictwa Janowski. I oni się pokłócili. I jak się pokłócili, to Macierewicz, Janowski i Łopuszański wyszli z tego ruchu, no a w to miejsce wszedłem ja. Ja okazałem się dobrym nabytkiem, bo wtedy jeszcze były kluczowe negocjacje o warunki wejścia do Unii Europejskiej. No i ja oczywiście wielkim głosem krzyczałem zdrada, bo te warunki były haniebne. Panie redaktorze, pod Bogiem oni nic nie negocjowali, oni tylko przyjmowali to, co im Unia kazała. Dosłownie, literalnie przyjmowali. Nie, może w jakichś drobnych, nieistotnych sprawach tam były jakieś lekkie przesunięcia, natomiast w kluczowych absolutnie nie. Z ramienia to Rolnego to negocjowali to Kalinowski, ówczesny prezes PSL-u i Siekierski, Czesław, który był wiceministrem, bo on był jednocześnie wicepremierem Kalinowskim i ministrem rolnictwa, a jego zastępcą był Siekierski. I Siekierski mi potem mówił, bo jak pan pamięta, wynegocjowali tylko 25% dopłat bezpośrednich dla polskiego rolnictwa w stosunku do na przykład Niemców, prawda? Że byłby się zgodził na 20, jakbym ja ostro się nie postawił. Czyli, ale to tylko jeden obszar był. No przecież zgoda na likwidację stoczni. No, najcenniejszym przemysłem dla polskiej gospodarki były stocznie. To było technologicznie na najwyższym poziomie. Mieliśmy największą na świecie grupę spawaczy, potrafiących spawać nierdzewkę. Robiliśmy te chemikaliowce. Wszystko to potem poszło albo do Niemiec, albo do Korei. No, zniszczono to, godząc się na takie warunki, jakie postawiła Unia Europejska. I we wszystkich właściwie obszarach było to samo. Decydowali o tym Miller i Kalinowski. No i Kwaśniewski jako prezydent ówczesny. To było haniebne. Myśmy z Szewczakiem wyliczali, że to kosztowało polskie państwo i naród i polską gospodarkę no kilkaset miliardów co najmniej.
Ale
te złe warunki, te fatalne warunki akcesji do Unii Europejskiej. Trzeba było dużo twardziej negocjować. Nawet jakby się przesunęło przyjęcie Polski o rok, to nie byłoby dramatu, natomiast warunki byłoby nieporównanie lepsze. Gdy byłem w Parlamencie Europejskim, to posłowie niemieccy się śmiali z nas, twierdzili, że według nich można było wynegocjować 55% dopłat bezpośrednich. No więc to mówi o skali, bo różnica to jest 40 czy 50 miliardów euro dla biednej polskiej wsi, prawda? No to są ogromne pieniądze. No i tak było ze wszystkim.
No i ten Bogdan Pęk, który okazał się kandydatem Prawa i Sprawiedliwości z 20 miejsca w okręgu 14, nadal mówi ze swadą, chociaż czas na naszych twarzach odciska swoje piętno, a ten czas ciągle płynie, jest godzina 7:46. Oczywiście państwo wiedzą, że jesteśmy radiem w drodze. Podróżujemy od samego zarania, od początku radia i mogę podzielić miejsca, które odwiedzamy, na miejsca uśmiechnięte, miejsca neutralne i miejsca, w których człowiek spotyka się z taką ścianą i nie może dotrzeć do osoby, z którą rozmawia. Po prostu ta osoba rozmawia z nim nie chce, ale my na szczęście tutaj w Krakowie dotarliśmy do miejsca, które się uśmiecha i to się bardzo serdecznie uśmiecha. To jest piekarnia Słoikowe Love. Tak się nazywa ta piekarnia. Mikołaj Murkociński mieszka nad tą piekarnią właściwie, więc jest tutaj stałym klientem. Wszedł, popatrzył i już pani wiedziała, że pije kawę czarną.
Najlepsza, absolutnie najlepsza na Salwatorze.
I też pochwaliłeś te pełną szokola.
Tak, smakują bardzo francusko.
I to jest rzeczywiście atmosfera francuska, ale też rumuńska. Jeżeli by tu trafiła Joanna Rawik, to by przypomniała sobie pewną kawiarenkę, którą odwiedzaliśmy w Bukareszcie, bardzo sympatyczną i też uśmiechniętą, ale koło mnie współwłaścicielka tego pachnącego miejsca. Dzień dobry pani.
Dzień dobry.
Już historię trochę znamy. Z koleżanką pani postanowiła piec.
Tak, postanowiłam z koleżanką piec i otworzyłyśmy Słoikowe Love.
Kto wymyślił nazwę?
A taki miszmasz trochę wyszedł, bo mamy też jeszcze dania gotowe w słoikach i tak jakoś się połączyło słoikowe-lowe.
Ale to nie jest tak, że skończyła pani szkołę cukierniczą, tylko jakimi ścieżkami pani doszła do tej piekarni?
Zupełnie nie. Urodziłam dziecko i stwierdziłam, że robienie w domu takich wypieków tudzież ciast jest fajne. Agatka, która ze mną współprowadzi słoikowe lowe, posiada już punkt gastronomiczny jeden, więc zachęciła mnie, żebyśmy otworzyły drugi.
A panie znają się ze studiów?
Tak, znamy się ze studiów.
A jakie studia pani skończyła?
Zupełnie inne, ekonomię, no, ale na Uniwersytecie Rolniczym.
To trochę kruasanty mają coś wspólnego z rolnictwem, bo to z mąki kruasant powstaje.
Tak, między innymi z mąki też.
Dobrze, od kiedy ta piekarnia, cukiernia, słoikownia funkcjonuje?
Od czerwca 2021.
A jak się wiedzie?
Nie zapyszajmy. Jak będziecie nas wspierać, to będzie dobrze szło.
Oczywiście zaczynamy wspierać i apeluję, apel to może za duże słowo, ale zachęcamy. Jaki tu jest adres?
Senatorska 27.
I wszystko, dobrze, a od strony takiej, skoro pani skończyła ekonomię, to od strony ekonomicznej, finansowej, ale od takiej strony praktycznej, czyli podatki, światło, elektryczność, jak to się wszystko skleja?
No, skleja się jeszcze, więc miejmy nadzieję, że już nie będzie podwyżek żadnych, ale próbujemy, no my tu osobiście też pracujemy, więc jakby też tu troszkę koszty sobie odgraniczamy.
I jest trochę tak, że pani troszkę jest tak jak my, radiowcy, bo przyszliśmy tutaj o godzinie 6:30, a piekarnia już piekła te pyszne bułeczki.
Tak, to prawda. Zaczynamy o 6 rano. Czasami wcześniej, to zależy, ile musimy rzeczy zrobić.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Wiem, że współwłaścicielka to Agatka, a pani imienia?
A ja Małgorzata.
Małgorzata i Agatka. To nie ma takiej bajeczki, którą panie czytają swoim dzieciom?
Mamy różne bajeczki. Obecnie niestety taki Psi Patrol, może stety, tudzież Świnki Pepy, to teraz, bo to takie 3 i 4 latki. Więc.
To piękny wiek. Popatrzę na ten zegarek. Jest godzina 7:51. Bardzo serdecznie dziękujemy za rozmowę.
Dziękuję ślicznie i zapraszam.
Ale to miło, że pani się uśmiecha.
Dziękuję.
Dziękujemy. No to w takim razie w bardzo podobnym klimacie w Dębicy udało się przeprowadzić rozmowę też z panią, która się uśmiechała. To było w pewnej restauracji. Opowiedziała nam o swoim życiu pani Magdalena. Posłuchajmy.
Magdalena, witam.
Po 15 latach wróciła pani z Irlandii, przyjechała pani do Polski i co?
Przyjechałam do Polski i co? Proszę pana, głównie powód właściwie, przygotowałam się 2-3 lata tak naprawdę do powrotu do kraju. Powrotu do kraju przede wszystkim też dlatego, że zawsze czułam się Polką. Będę chcę, gdyby coś się działo tak naprawdę za naszymi wschodnią granicą, chciałam po prostu być na miejscu. Chciałam być na miejscu, chciałam być blisko rodziny, blisko naszej ziemi i nigdy się nie wstydziłam, że jestem Polką i nie będę walczyć o naszą ziemię za wodami tak naprawdę.
Czyli po prostu jak wybuchła wojna na Ukrainie, to powiedziała pani, dobra, czas na pakowanie walizek.
Tak, to był czas na pakowanie walizek. Wcześniej,
ale wcześniej po 15 też... latach to dużo tych walizek było, co?
Bardzo dużo, bardzo dużo, ale to nie problem tak naprawdę. Kiedy serce mówi, że chcesz wrócić, wracasz. Nie ma znaczenia.
No dobrze, i została pani w Polsce co?
To znaczy nie to samą Polskę. Zmieniło się, dużo zmieniło się w kraju. dużo się zmieniło w kraju. Ja wiedziałam, do czego wracam, tak jak powiedziałam wcześniej. Nie spodziewałam się tutaj tak naprawdę łatwego życia usłanego różami, ale najważniejszy był powrót, że jestem na własnej ziemi. Tutaj zawsze będę sobą tak naprawdę.
A tam?
Tam niekoniecznie zawsze. Nie czułam się do końca, że jestem u siebie tak naprawdę 15 lat, ale wciąż gościem.
Ale mieszkała pani w Dublinie?
W samym Dublinie, tak, w samym Dublinie, w centrum. W stolicy.
No tak, jak Polacy, którzy są w Irlandii, bardzo często mówią, tam jest takie proste życie, a tutaj jest takie skomplikowane urzędy, biurokracja i tak dalej.
Jest proste życie, oczywiście, że tak. Oczywiście, biurokracja to wszystko tam odpada. W ogóle inni ludzie, inne zachowania, inna mentalność. Było łatwiej. Tutaj jesteśmy tak naprawdę w naszym kraju, jakby to powiedzieć, tam było tak łatwo, że tak nie było, tak naprawdę już nie miałam motywacji, żeby tam zostać. Tam tak naprawdę zabrakło mi tej motywacji.
Czyli chciała pani, żeby było trudniej?
Najwyraźniej, tak. Tam nie było o co walczyć już. Tutaj jest walka, cały czas o wszystko.
No tak, ale gdyby pani w tej walce mogła podpowiedzieć coś. No są wybory, ktoś tam będzie rządził po tych wyborach. Co powinien zrobić, żeby jednak było łatwiej? Bo nie każdy lubi, żeby było trudniej, większość lubi, żeby było łatwiej. Co by pani tutaj naprawiła?
Znaczy, przede wszystkim zjednoczmy społeczeństwo, a nie dzielmy.
No ale to łatwo powiedzieć, że to jest oczywiście, że zjednoczmy, tylko jak zjednoczyć wodę z ogniem?
Ja wiem, że to wiem, bardzo, bardzo trudno, nie wiem, jak to zrobili w tamtym kraju, może, nie wiem, tam jest bezstresowe życie, mniej stresu tak naprawdę, ludzie się mniej martwią o codzienność. Tutaj jest walka o wszystko, o byt, o każdy dzień, o każdą...
No nie, aż tak nie jest już, nie przesadzajmy,
nie ma tej rywalizacji, tam nie ma tej rywalizacji, tam wszyscy pracujemy z uśmiechem na twarzy, wychodzimy, wchodzimy, pomagamy sobie, tutaj jest tak, że jest wszystko wyliczone, ludzie sobie wyliczają każdą minutę, każdą godzinę pracy, każdą złotówkę, dlaczego, bo jest jej mało, nie? Bo jest jej mało, bo jest
ale to, czyli w charakterze coś naszym jest nie tak. Skoro się nie uśmiechamy, skoro wyliczamy, skoro sobie
jesteśmy
nie
sfrustrowani. Jesteśmy sfrustrowani. Tak? Jak najbardziej. Oczywiście, na każdym kroku.
Ale czym?
Ja nie wiem, dlaczego. Nie wiem.
Słońce świeci. Właściwie, jak popatrzymy za okno, szczególnie tutaj na Podkarpaciu, to właściwie z każdego okna coś ładnego widać. To czym?
Bardzo trudno odpowiedzieć na to pytanie. Nie wiem, czy my się tacy narodziliśmy, już tacy będziemy. Nie wiem, jak to zmienić.
No to po co pani wracała do tego?
Ale mi to nie przeszkadza. Ja się w tym odnajduję. Ja chcę pokazać, tak naprawdę tutaj wracając, chcę pokazać, że może być też inaczej. Dlatego uśmiecham się, nawet jak jest ciężko, proszę pana.
Ja uśmiech potrafię, tak, że to prawda, że się...
Ja się uśmiecham, jak jest ciężko. Tak ciężko też pracuję. Wziąłem sobie pracę taką, jaka była tak naprawdę tutaj. No, żadnej pracy się nie boję tak naprawdę. I w każdej pracy można się odnaleźć.
A w Irlandii, czym się pani zajmowała?
Ja też pracowałam w gastronomii. Prowadziłam taki mały biznes, taki bawiłam się taką menadżerkę tak naprawdę. I też pracowałam z ludźmi, cały czas z ludźmi. Ciężko pracując. Od początku. I tutaj też jestem w gastronomii. Trafiłam tutaj.
No i co? A jest pani w ogóle z Podkarpacia?
Nie, ja nie z Podkarpacia, nie jestem z Podkarpacia. Ja jestem z Wielkopolski. No, urodziłam się na Pomorzu. Potem zamieszkaliśmy w Gnieźnie. W wieku 26 lat wyjechałam do Irlandii. Skończyłam studia w Polsce. Nieważne. Robię to, co robię. Jestem inżynierem budownictwa tak naprawdę, ale pracuję w gastronomii. Nie przeszkadza mi to. Byle, żeby robić tak naprawdę cokolwiek robisz, rób to z sercem, a wszystko wyjdzie. A wszystko wyjdzie i wszystko się ułoży. I optymizmu i pozytywizmu.
Chciałabym ci pani u siebie i zamiast być w Wielkopolsce też ładna, to wylądowała pani na Podkarpaciu.
Tak, to prawda. Ja całe życie zwiedzam, całe życie bywam, całe życie szukam. I może jeszcze jest ten etap, gdzie nadal szukam tak naprawdę swojego miejsca. Dzisiaj próbuję tutaj. Na Podkarpacie, w Bieszczadach.
Powodzenia.
Jest pięknie, dziękuję.
No i to była uśmiechająca się Magdalena z Dębicy. Dębica, ta sama restauracja, jeśli państwo słuchają Poranków Net, to tam udało się przeprowadzić pod tym, przy stoliku, pili kawę robotnicy, którzy naprawiali szkody po burzy, która rzeczywiście powyrywała w Dębicy drzewa i porwała te druty wysokiego napięcia. My siedzimy sobie przed piekarnią słoikowo-lowe, jest godzina 7:58 i patrzymy też trochę, co ponad tymi drzewami. Już jest lekko jesienna atmosfera, ale to jest na pewno początek złotej polskiej jesieni. Jest ciepło, niebo, lekkie chmury nad Krakowem, ale na razie nie zanosi się na deszcz. W drugiej godzinie poranka usłyszą Państwo wywiad z panią Małgorzatą Wasserman, którą wczoraj odwiedziliśmy w jej własnym domu. Dom zresztą rodzinny, dom bardzo, bardzo ładny. Małgorzata Wasserman jest jedynką w Krakowie, jest lokomotywą krakowskiej listy Prawa i Sprawiedliwości, a później przejdziemy się ulicami historii. Mikołaj Murkociński przygotował dla Państwa ulicę, która jest niedaleko stąd. A teraz przenosimy się z Krakowa na krakowskie przedmieście 79.
Reklama.
Wspólne dziedzictwo kulturalne Trójmorza.
Podcasty o muzyce, literaturze, malarstwie i innych aspektach kultury. Litwy, Łotwy, Estonii, Słowenii i Rumunii. Słuchaj w poniedziałki o 17:30 oraz od wtorku do piątku o 18:00 na antenie Radia Wnet, a także na YouTube i Spotify. Projekt dofinansowano ze środków Polskiej Fundacji Narodowej.
Gospodarka, bezpieczeństwo, kultura, nauka, zdrowie. W jakim kierunku ma rozwijać się Polska? Program Strategia dla Polski w każdy poniedziałek o godzinie 10:30.
Sponsorem programu Strategia dla Polski jest Orlen.
Po reklamie.
Dzień dobry, minęła 8:00 w tym wydaniu wiadomości. Listy z gotowymi nazwiskami migrantów do azjatyckich ambasad trwa śledztwo. Lampedusa prosi o pomoc oraz w Rzymie premiera filmu o świętej rodzinie Ulmów. Jakub Duszak, zapraszam.
Wiadomości w net.
Sztab Generalny Ukraińskich Sił Zbrojnych poinformował, że wojska ukraińskie zajęły wieś Andriiwkę w obwodzie donieckim, niedaleko Bachmutu. O tym, dlaczego ta informacja jest ważna, mówił w poranku wnet korespondent Dmytro Antoniuk.
Szczególnie ważne jest to, że tam są wzgórza, które pozwalają po prostu ostrzeliwać Bachmut i wroga w Bachmucie. Także to stwarza wielkie zagrożenie dla Rosjan w Bachmucie. Z powodu tego, że miasto jest całkowicie zniszczone i tam bronić się jest już bardzo ciężko, to dodatkowo stwarza też możliwości, potencjalne możliwości wyzwolenia Bachmutu.
Mówił korespondent Radia Wnet Dmytro Antoniuk. Listy z gotowymi nazwiskami migrantów do otrzymania wiz miał przesyłać do azjatyckich konsulatów były wiceminister spraw zagranicznych Piotr Wawrzyk, donoszą media. Sprawą zajmują się prokuratura i CBA. Zgodnie z komunikatem śledczych przedmiotem śledztwa są nieprawidłowości przy składaniu wniosków o wydanie kilkuset wiz w ciągu półtora roku. Rzecznik rządu Piotr Miller zapewnił o determinacji służb w wyjaśnianiu sprawy, a prezydent Andrzej Duda odniósł się do niej podczas forum w Krynicy Zdroju.
Bardzo proszę o odrobinę jednak obiektywizmu, zwłaszcza, że są to poważne sprawy państwowe. Odpowiednie służby prowadzą w tej chwili postępowanie. Ja również czekam na wyniki tych postępowań spokojnie i konsekwentnie, bo widzę, że te postępowania są prowadzone skutecznie i myślę, że dopiero wtedy będziemy mogli mówić o podejmowaniu jakichś konkretnych decyzji, w szczególności decyzji personalnych.
Mówił prezydent Andrzej Duda. Władze włoskiej wyspy Lampedusa proszą o pomoc. W ciągu ostatnich 2 dni przypłynęło tam 7 tysięcy migrantów, czyli więcej niż liczy populacja małej wyspy. Włoski rząd obwinia o kryzys Unię Europejską. Lampedusa jest pierwszym przystankiem na drodze migrantów z Afryki Północnej do Europy. Sytuacja jest bliźniaczo podobna do tej z 2015 i 2016 roku. Rada Miejska Wyspy ogłosiła stan wyjątkowy. Włoski wicepremier Matteo Salvini obwinił o wszystko Unię Europejską, a premier Giorgia Meloni mówiła w Budapeszcie, że migracja nie jest lekarstwem na kryzys demograficzny w Europie. Na razie część migrantów jest przygotowywana do przeniesienia na Sycylię. Od początku roku do Włoch przypłynęło około 124 tysięcy migrantów, 2 razy więcej niż w tym samym okresie w ubiegłym roku. Zwiększoną liczbę przybyszów notuje również Hiszpania. Wykonany techniką 3D konny pomnik byłej kanclerz Niemiec Angeli Merkel nie przetrwał nawet 2 lat w miejscowości Etzdorf w Górnym Palatynacie, pisze agencja DPA. Jak poinformował artysta Wilhelm Koch, prawie 3-metrowa rzeźba zawaliła się w nocy ze środy na czwartek. Już wiosną doszło do znacznych uszkodzeń ważącego 1,5 tony monumentu, odłamała się głowa konia i odpadła jedna z rąk. Posąg został jednak ponownie złożony i odnowiony. Według Kocha dzięki temu rzeźba znów sprawiała wizualne dobre wrażenie. Teraz jednak nastąpiło całkowite zniszczenie. Pomnik został odsłonięty w październiku 2021 roku, kiedy Merkel była jeszcze szefową rządu RFN. Przedstawiał on kanclerz siedzącą na koniu, ubraną w typowe dla niej spodnie i żakiet, z rękami uformowanymi w słynny rąb Merkel. Rzeźba została wykonana z lekkiego betonu pochodzącego z recyklingu przy użyciu odpowiedniej drukarki 3D. W rzymskiej bazylice świętego Piotra w Okowach odbyła się premiera filmu TVP Polonia Przykazanie Miłości. Historia rodziny Ulmów. W pokazie uczestniczyli przedstawiciele polskich władz, korpusu dyplomatycznego z wielu krajów, a także watykańscy hierarchowie. Obecna na premierze marszałek Sejmu Elżbieta Witek podkreślała, że błogosławiona rodzina Ulmów to symbol prawdziwej miłości do drugiego człowieka. Przypomniała, że w myśl niemieckiego prawa okupacyjnego jakakolwiek pomoc Żydom była zagrożona karą śmierci. Marszałek Sejmu zaznaczyła, że mimo tego niebezpieczeństwa wiele osób decydowało się na odruch solidarności z prześladowanymi i błogosławiona rodzina Ulmów nie była odosobnionym przypadkiem. Przed pokazem filmu głos zabrał również prefekt dykasterii spraw kanonizacyjnych kardynał Marcelo Semeraro, który przewodniczył w niedzielę mszy świętej beatyfikacyjnej rodziny Ulmów w Markowej. Wyraził nadzieję, że świadectwo błogosławionej rodziny wyda owoc nie tylko dla narodu polskiego.
Wiadomości wnet.
Prognoza pogody.
Dziś zachmurzenie małe i umiarkowane, bez opadów. Temperatura maksymalna od 19 do 23 stopni, nieco chłodniej w Karpatach, około 17.
Wiadomości sportowe.
Dzień dobry, Grzegorz Milko. Polscy siatkarze w finale Mistrzostw Europy. Wczoraj w półfinale w Rzymie pokonaliśmy Słowenię 3-1. Pierwszy set dla naszych rywali do 23. Później wygraliśmy 25-21. Trzeci set do 20 i ostatni decydujący znowu do 21. W trzecim secie bardzo poważna kontuzja Gregorego Ropreta. To jest rozgrywający reprezentacji Słowenii i to rzeczywiście wybiło z rytmu naszych rywali. Dodajmy, że skręcił on staw skokowy, został zniesiony, nie mógł kontynuować gry i tym samym rzeczywiście już w końcówce było nam łatwiej. Klątwa 3 ostatnich porażek na Mistrzostwach Europy ze Słowenią zatem zażegnana. W finale zagramy z Włochami. Włosi gładko pokonali Francję 3-0, a więc szykuje się rewanż za Mistrzostwa Świata w siatkówce, które odbyły się przed rokiem w Katowicach. Trener Nikola Grbicz między innymi krytykował postawę sędziów. O jednej sytuacji powiedział: zabrał nam punkt, za chwilę go oddał. Nie wierzyłem w to, co widzę, aż się przeżegnałem. Bardzo chwali także oczywiście Nikola Grbicz, bardzo chwali postawę swoich siatkarzy, mówi o dojrzałości, szczególnie o bardzo dobrym takim mentalnym podejściu, że byli skoncentrowani, to o co apelował w wielu poprzednich spotkaniach, gdzie Polacy potrafili stracić na przykład jednego seta. Tutaj też, ale bez konsekwencji, a więc brawo Polacy, gramy w finale. Finał pomiędzy Polską a Włochami zostanie rozegrany jutro. o godzinie 21, także w Rzymie. To jeszcze może tylko dwa zdania o tym, jak słoweńska prasa, słoweńskie media komentują to, co się stało. Między innymi portal Solnet napisał: koniec marzeń Słowenii o złocie i fatalna kontuzja naszego zawodnika. W półfinale Mistrzostw Europy w Rzymie siatkarska reprezentacja przegrała ze światową potęgą Polską. No rzeczywiście tu podkreśla się, że Polacy mają wyjątkową drużynę. W półfinale Mistrzostw Europy w zasadzie wszystko rozwaliło się w momencie, kiedy Gregor Rorpet całkowicie musiał opuścić boisko i sparaliżowało to naszą drużynę, między innymi także podkreślają słoweńskie media. Jedno jest pewne, chcemy bardzo powtórzyć, nasi zawodnicy, to co stało się w 2009 roku, a wtedy reprezentacja Polski została mistrzami Europy. A więc trzymamy kciuki, jutro godzina 21, Polska-Italia w finale Mistrzostw Europy. Oczywiście Squadra Azzurra będzie niesiona dopingiem swoich tifosi, którzy przecież w Rzymie są bardzo głośni, ale to samo mieliśmy my na Mistrzostwach Świata w Katowicach, no i wtedy ten doping nam po prostu nie pomógł. Włosi z nami wygrali to zdecydowanie. To na razie tyle o siatkówce, natomiast dzisiaj wracamy na ligowe boiska po przerwie na reprezentację, po fatalnych występach naszej kadry. W eliminacjach oczywiście ósma kolejka, Puszcza Niepołomice Śląsk. To jest mecz o godzinie 18, ale uwaga, 20:30, wielkie wydarzenie w naszej ekstraklasie. Wielkie derby Śląska, Górnik Zabrze, Ruch Chorzów. Do tego wydarzenia także, a także do ewentualnego wyboru selekcjonera piłkarskiej reprezentacji Polski już w przyszłym tygodniu powrócę po godzinie 9. Teraz to wszystko, dziękuję i do usłyszenia.
Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
Reklama.
Mamy na 20 lat. Ekstrapensje, piękny świat.
Wygraj życie z Ekstrapensją Lotto. To aż 5000 zł co miesiąc przez 20 lat. A w ekstra premii 100 000 zł do wygrania od ręki. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl.
W najnowszym Kurierze Wnet. A czym mieli strzelać? Artykuł Adama Kniewieckiego. Wrzesień 1939 roku w przeżyciach 8-latka. Tekst Zygmunta Zielińskiego. Zielone ludziki Europy. Artykuł Andrzeja Jarczewskiego i wiele, wiele innych. Zapraszamy do prenumeraty, kiosków i empików.
Sztuka daje energię, a Radio Wnet daje ją potrójnie.
We dwoje.
Konrad Mędrzecki i Małgorzata Kleszcz w każdy wtorek i piątek od godziny 16 do 18 zapraszają na audycję
Do Trzech Razy Sztuka.
Sponsorem audycji Do Trzech Razy Sztuka jest PGE, Polska Grupa Energetyczna.
Po reklamie.
Dziś poranek, ale nawet właściwie cały dzień z Krakowa będziemy nadawać audycję. Teraz Poranek Wnet po godzinie 10:00. Wywiad z profesorem Andrzejem Nowakiem, ale też wędrówka po ulicami historii. O tych ulicach krakowskich będziemy Państwu dzisiaj opowiadali. Mamy przygotowaną taką opowieść o ulicach, a skoro opowieści o ulicach, to przenieśmy się z Krakowa do Paryża i posłuchajmy o tej głównej ulicy w Paryżu, która często jest odwiedzana przez manifestujących Francuzów. Wtedy witryny tych pięknych sklepów są zabite dechami, ale potem znów są odsłaniane i widzimy najpiękniejsze stroje, najpiękniejsze samochody i parę innych rzeczy i oczywiście bogate restauracje. No to Champs-Élysées.
rozmowę, zapraszam na wywiad wnet.
Wywiad wnet.
I z Champs-Élysées wracamy na ulicę Senatorską. Właściwie przenosimy się na pewną ulicę w Krakowie, na Bielanach, bo tam wczoraj po południu odwiedziłem panią Małgorzatę Wasserman. Zresztą lubię odwiedzać polityków w ich domach. Korzystam z tego, że od 30 lat jestem dziennikarzem, więc czasami otwierają się jakieś drzwi i mogę wejść do biblioteki, do gabinetu, zobaczyć jak żyją i co robią i jak żyją politycy. Wprawdzie nie byłem w domu Bogdana Pęka, bo Bogdan Pęku mówił się z nami w restauracji Zdrojowa, bo oddziela politykę od życia prywatnego, ale za to poznałem kogoś, kto zna kogoś, kto mu projektował 12 lat temu ten dom w Rabce. A teraz posłuchamy wywiadu przeprowadzonego wczoraj z panią poseł Małgorzatą Wasserman, numer jeden na listach Prawa i Sprawiedliwości w Krakowie. Posłuchajmy.
Mam przed sobą list do pana Bogdana Klicha, ministra obrony narodowej, podpisany przez pana ministra Grada. List z 26 marca 2009 roku dotyczącego remontu samolotu prezydenckiego. I w tym liście, poza tym, że jest podważona zasada przetargu, według którego wygrała firma w Samarze przetarg, to jeszcze jest wyraźnie napisane. Niezależnie od powyższego, zarząd Bumaru wskazuje, iż podjęte przez Ministerstwo Obrony działania związane z umieszczeniem remontu samolotów w zakładach remontowych w Samarze mogą skutkować znacznym obniżeniem jakości usług, a tym samym stanowić poważne zagrożenie bezpieczeństwa lotów najważniejszych osób w naszym państwie. List jest to oficjalny, list jest znany, list jest w raporcie, w aneksie do raportu Antoniego Macierewicza i co?
Cóż, no to są 13 lat, nauczyłam się już bardzo dużo cierpliwości, natomiast też jeszcze zdaję sobie sprawę z tego, że od odpowiedzialności karnej należy odróżnić odpowiedzialność polityczną i nie każdy zarzut w stosunku do rządu Donalda Tuska znajdzie przełożenie na kodeks karny i na odpowiedzialność karną, natomiast na pewno znajdzie odpowiedzialność, czy będzie, powinien być przełożony na ich odpowiedzialność polityczną. No i taki ostatni aspekt, jako córka mogę powiedzieć, na taką odpowiedzialność ludzką, bo to oni do końca życia będą żyli z tym poczuciem tego, co się wydarzyło.
Takie ma pani wrażenie, jak pani widzi Donalda Tuska?
Wie pan, w głębi duszy oni wiedzą. Oni doskonale wiedzą. Oni wiedzą, jak z nami postępowali. Oni wiedzą, co do nas mówili. Oni wiedzą, jak to w rzeczywistości wyglądało. I oni wiedzą, i my wiemy. I teraz oczywiście po 13 latach to jest tak, że być może i Donald Tusk, i Bogdan Klich, i nie wiem, Tomasz Arabski, cała reszta w jakiś sposób zapomina czasem o tym, co się wydarzyło, czy w większości zapomina może na co dzień, ale taki dzień pewnie przyjdzie, czy przychodzi czasem, gdzie choćby oglądając może jakieś relacje telewizyjne, przypominają sobie o tym, że to oni wtedy rządzili i tak naprawdę dużej części odpowiedzialność za to, co się wydarzyło, spada na nich.
No ale gdyby ten list starać się przetłumaczyć na taki język zwykły, to minister skarbu pisze do ministra obrony narodowej: słuchaj, jeśli coś się stanie z tym samolotem, to ty jesteś odpowiedzialny.
Tak jest, tylko że to jest tak, że tak jak powiedziałam, kwestia remontu samolotu i przetargu na ten remont to jest kwestia badana z jednej strony przez prokuraturę w aspekcie prawnokarnym i tu nie znam wyniku, no nie ma przynajmniej finału, więc nie wiem, jaki jest ten finał, ale jest jeszcze kwestia, no panie redaktorze, może pan powiedzieć tak, ktoś może powiedzieć, że z przyczyn formalnych nie doszukał się na przykład wątpliwości przy tym przetargu, bo przepisy przepisami, natomiast no czysto po ludzku jeden z ministrów informuje drugiego, że uważaj, bo zaczyna twoje działanie, czy działanie ludzi pod tobą pracujących zagrażać życiu i bezpieczeństwu ludzi, którzy będą tym samolotem lecieć. Tak się wydarzyło i teraz to Bogdan Klich, ale to w przypadku Bogdana Klicha on musi nieść na swoich barkach dużo większą odpowiedzialność, bo to nie jest tylko kwestia remontu. To jest kwestia absolutnego rozkładu polskiej armii za jego czasów. To jest kwestia przecież on był marginalizowany w rządzie Donalda Tuska, w związku z powyższym cały resort obrony był bardzo słaby. To jest kwestia zachowania się po katastrofie, to jest ta kwestia uległości w stosunku do Rosjan. Tak naprawdę przecież oni nie prowadzili żadnych działań, które byłyby działaniami ofensywnymi. To znaczy Rosja narzucała sposób postępowania, a strona polska, ten Bogdan Klich, po prostu to grzecznie przyjmowali.
Zacytowałem ten list teraz w czasie naszej rozmowy, dlatego że pan Bogdan Klich, mówiła pani o odpowiedzialności politycznej, pan Bogdan Klich startuje do Senatu z listy
Krakowa, tak.
Platformy Obywatelskiej. Co?
No panie redaktorze, startuje Bogdan Klich, startuje pan Gawłowski, startuje pan Kwiatkowski, tam startuje większa ilość ludzi, startuje Roman Giertych, tam jest większa ilość ludzi, która bym powiedziała, ma coś na bakier z prawem, a mimo wszystko nie przeszkadza to Donaldowi Tuskowi wystawić ich na listy. Więc tam jest więcej osób, które mają i jeżeli chodzi o katastrofę smoleńską, pewnie sobie dużo do zarzucenia, ale też jeżeli chodzi o inne działania jako osoby rządzące. Mogę powiedzieć, przy tej ekipie, która startuje od Tuska, to cieszę się, że nie ma Sławomira Nowaka, no bo w sumie dla wsadzie czemu nie?
A o co idzie bój w czasie tej kampanii wyborczej?
No myślę, że bój idzie o bardzo dużą stawkę, dlatego że niezależnie od tego, jak bardzo brutalna jest ta kampania dzisiaj, jak...
Do tej brutalności to się przystosowaliśmy, bo właściwie ta kampania wyborcza i ta brutalność w życiu politycznym w Polsce gości od ładnych kilkunastu lat.
Myślę, że nie mamy miesiąca, żeby ona nie szła coraz dalej. Ja ewentualnie wrócę, żeby nie zgubić tego głównego wątku. Nie, ona jest coraz brutalniejsza. Proszę zwrócić uwagę na jedną rzecz, choćby na to, co się dzieje pomiędzy dziennikarzami. Przecież kilka lat temu było niebywałe, żeby dziennikarze poświęcali swoje artykuły, swój czas uderzaniu w innych dziennikarzy. To są rzeczy, które kiedyś się nie działy, a dzisiaj mamy je prawie na porządku dziennym. I to bym powiedziała nieraz bardzo nisko i bardzo nieprawdziwe, poniżej pasa. Wracając jakby do tematu głównego. Jeżeli każdy człowiek obiektywnie popatrzy, jak żyło się 8 lat temu, jak żyje się teraz, to on musi przyznać, że Polska jest już dzisiaj innym krajem. I teraz pewnie nie jest czas na to, żeby po kolei wymieniać wszystkie zmiany, których żeśmy dokonali, bo tego jest bardzo dużo, ale proszę przypomnieć sobie, bo to jest bardzo ważne, przypomnieć sobie, co to znaczyło 8 lat temu czy 10 lat temu znaleźć pracę jeszcze na umowę o pracę, żeby ją dostać. Proszę przypomnieć sobie, ile dostawało się za tą pracę na godzinę za czarno. Proszę sobie przypomnieć, jakie było wsparcie dla rodzin. Proszę sobie przypomnieć, jak wyglądała kwestia wsparcia choćby dla ludzi, którzy mają małe dzieci. Proszę sobie przypomnieć rozbite rodziny w wyniku emigracji zarobkowej, prawda? Bo to był ten nasz największy, ta bolączka to byli ci ludzie wyjeżdżający na tak zwany zmywak, żeby coś zarobić, bo najniższa krajowa nie dawała żadnych możliwości przeżycia. Proszę sobie przypomnieć te takie podstawowe rzeczy, najniższą emeryturę, najniższe wynagrodzenie. To są rzeczy, które dzisiaj w ogóle nie ma o tym mowy.
Ale człowiek ma to, co ma, a chce zupełnie czegoś innego. Człowieka chęć dotyczy tego, czego nie ma, nie tego, co ma.
Panie redaktorze, no to już pan mówi o indywidualnych marzeniach, natomiast odpowiedzialnością rządzących jest doprowadzić do tego, żeby w kraju było jak najbardziej sprawiedliwie, bo to jest oczywiście zawsze cel, do którego się dąży i pewnie zawsze nigdy nie będzie tak, żebyśmy byli w 100% zadowoleni. Do odpowiedzialnością rządzących jest opieka nad tymi, którzy są najsłabsi. Mam tutaj na myśli emerytów, rencistów, inwalidów, nie wiem, osoby chore. To obowiązkiem rządzących jest zapewnienie dostępu do bezpłatnej służby zdrowia, do szkolnictwa i my za to wszystko, każda z tych dziedzin jest w zasadzie przez nas zaopiekowana. Ja nie powiedziałam, że w sposób doskonały. Proszę popatrzeć, jaka była sytuacja w 2014 roku, kiedy Donald Tusk rządził i kiedy Rosjanie weszli na Krym, ile trwało zajęcie Krymu i co, jaka była reakcja ze strony innych współprzywódców. My żeśmy mieli, w zasadzie wyszło kilku przywódców z Donaldem Tuskiem na czele, bo on nas interesuje w Polsce, powiedzieli, że oni potępiają zajęcie Krymu, to jest niedopuszczalna akcja. Kilka dni w zasadzie Rosjanie zostali na Krymie. Proszę teraz popatrzeć na sytuację wejścia Rosjan na Ukrainę. W tym momencie rząd polski, tego nikt nie może kwestionować, wykonał niewyobrażalną pracę w aktywizowaniu i jakbym powiedziała pobudzaniu pozostałych krajów w tym, aby co najmniej nie przeszkadzały, jeżeli nie chcą Ukrainie pomóc. I zarówno, oczywiście wiadomo, że jest tutaj kluczowa militarna i finansowa rola Stanów Zjednoczonych, ale powiedzmy sobie uczciwie, bez Mateusza Morawieckiego, bez prezydenta Andrzeja Dudy, bez całego systemu sterowania prezesa Jarosława Kaczyńskiego, to by tak nie wyglądało, jak wygląda.
Czyli co, te wybory to jest bój o to, kto będzie dalej remontował nasz dom?
To jest bój o to, kto w rzeczywistości będzie nadawał kształt. Czy to dalej będzie państwo, które aktywnie na przykład walczy z bezrobociem? Bo wie pan, ludzie często sobie...
Ale z czym walczyć, skoro tego bezrobocia ale prawie
właśnie,
nie ma?
Właśnie. I tutaj dotknął pan bardzo istotnej kwestii. Ludzie często nie zdają sobie do końca sprawy, że te wskaźniki, które mamy gospodarcze, to, że mamy 5% bezrobocia, to, że jest ta umowa o pracę i że każdy tą pracę, kto potrzebuje, ma, to się nie stało samo z siebie. To jest kwestia aktywnego, jakby bym powiedziała, kształtowania polityki gospodarczej i to jest bardzo konsekwentny, przemyślany plan. I teraz, jeżeli dojdzie do władzy ktoś, kto tego planu nie ma, kto nie ma tego całościowego wyobrażenia, jak to wpływa na siebie, to w tej sytuacji przecież to jest oczywiste, że to się nie utrzyma. Przecież my żeśmy opublikowali tydzień temu program, który ma 300 stron i w tym programie pokazujemy. Ja wiem, że 300 stron to nie jest mało, ale może warto jednak poświęcić trochę czasu i go przeczytać. Pokazujemy, co z czego wypływa, znaczy pokazujemy te czynniki, które się w Polsce zmieniły, te parametry, które się zmieniły, pokazujemy, dlaczego się zmieniły. Co żeśmy musieli pobudzić, żeby na przykład, prawda, gospodarka funkcjonowała, żeby tu były inwestycje zagraniczne. To są, o ile pamiętam, 17 miliardów w ostatnim okresie czasu. To się nie bierze samo z siebie. Tworzy się do tego warunki, stymuluje się tą gospodarkę i dzięki temu ma się takie osiągnięcia, jakie się ma.
Opozycja powie kosztem zadłużenia Polski.
Ale koszt zadłużenia Polski mieści się absolutnie w granicach. Nie przekraczamy dopuszczalnych zarówno przez konstytucję, jak i prawo unijne, bym powiedziała, tych wskaźników. W związku z powyższym każdy kraj, który się rozwija, on musi również inwestować. I proszę wziąć pod uwagę, że robią to również inne kraje i my też to robimy z bardzo dobrym efektem.
Nie znam oczywiście 100 punktów Donalda Tuska. Dwa co najmniej zapamiętałem. 60 tysięcy wolne od podatku, 1500 zł natychmiastowej podwyżki dla nauczycieli. Może warto?
To znaczy tak, po pierwsze, to jest, ja bym na miejscu Donalda Tuska i jego posłów wstydziła się w ogóle mówić o tym punkcie. Przypominam, że on trzymał tą kwotę wolną od podatku na poziomie 3000 z małym hakiem. Podnosiliśmy tą kwotę do 30 tysięcy. Wtedy posłowie Platformy Obywatelskiej głosowali przeciwko. Więc jak ten człowiek ma śmiertelność mówić o tym, że niedługi czas po głosowaniu, po podniesieniu tej kwoty przez nas, kiedy by jego posłowie byli absolutnie przeciwni, on mówi, że on to podniesie dwukrotnie. W związku z tym, że to jest kwestia pierwsza. Zaś jeżeli chodzi o nauczycieli, ja naprawdę zalecam, aby zapoznać się z tym, jak wzrastały i wzrastają i będą wzrastać wynagrodzenia nauczycieli, bo my nigdy nie jesteśmy zadowoleni z tego i nie uważamy, że to jest dobrze. Uważamy, że może być jeszcze zdecydowanie lepiej i będzie. Natomiast proszę popatrzeć na zapisy budżetu. Budżet mówi o tym, że nauczyciele w przyszłym roku dostaną podwyżkę na poziomie 14, o ile pamiętam, 2. To jest duża podwyżka, tylko że w przeciwieństwie do Donalda Tuska, który im za swoich 8 lat nie podniósł ani o 10 groszy, my im podnosimy co roku te wynagrodzenia i oni mogą być pewni, że jak my wygramy te wybory, to my żeśmy ten budżet skonstruowali i my na tą podwyżkę pieniądze mamy. Donald Tusk nie skonstruował niczego, zamroził całą budżetówkę, w zasadzie nie było u niego żadnych podwyżek, nikomu niczego nie dał, miał najniższą krajową, trzymał na poziomie poniżej egzystencji. W związku z tym on może dzisiaj obiecać absolutnie wszystko, bo ani mu się nie spinało jak rządził, ani mu się teraz nie spina, no ale obiecać może wszystko.
Ja chyba znam taką grupę społeczną, która nie jest zadowolona z rządów Prawa i Sprawiedliwości, to przedsiębiorcy.
Pan redaktor ma na myśli pewnie podniesienie składki ZUS-owskiej. Ta składka ZUS-owska wcześniej funkcjonująca, ona była, powiedzmy sobie uczciwie, ona nie była sprawiedliwa. To znaczy najwyższe składki mieli ci proporcjonalnie, którzy najmniej zarabiali. Natomiast popatrzcie Państwo obiektywnie. Musi być pewnego rodzaju wyrównanie sprawiedliwość społeczną. Obniżyliśmy podatki, bo obniżyliśmy podatki. Wyrównaliśmy tą składkę w stosunku do ludzi najbiedniejszych, ale to nie jest tak, że zapominamy o przedsiębiorcach.
No ale cała retoryka jest taka, że małe i średnie przedsiębiorstwa są najważniejsze, tak, w budowie demokratycznej Polski, a te małe i średnie przedsiębiorstwa najbardziej ucierpiały na skutek wprowadzenia tej składki.
No ale dostały też również mnóstwo różnych innych ulg i o tym nie mówią, bo proszę wziąć pod uwagę jedną rzecz. Te małe i średnie przedsiębiorstwa na przykład, i to po to, żeśmy to robili, nie mówią o tym, że suchą nogą przeszły przez COVID, tak? Ktoś też, to my musimy odpowiadać za budżet w całości. W zasadzie zadbaliśmy o to, że w tym okresie, kiedy nikt nie pracował, firmy się nie zamykały, ludzie nie tracili pracy i bezrobocie nie wzrosło. Powiedzmy sobie uczciwie, bo tak jest. Poszły duże pieniądze na to, żeby ludzie nie popadli po prostu w skrajną biedę z uwagi na COVID. Potem przeskoczyliśmy niestety na okres, bym powiedziała, wojny za naszą granicą. To nie jest prosta sytuacja. Ale proszę wziąć pod uwagę, że to też nie jest tak, że oczywiście ja, tak jak powiedziałam, ja naprawdę zdaję sobie sprawę z tego, jak wygląda kwestia tej składki, ale też proszę wziąć pod uwagę, że my żeśmy też do tych przedsiębiorców ręce wyciągamy i będziemy wyciągali. I mają obniżone podatki, mają ułatwienia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, mają, no choćby, nie wiem, pan redaktor, nie wiem, czy kojarzy, na przykład dzisiaj przelew na ZUS robi się jednym kliknięciem. Kiedyś było, prawda, 3 czy 4 konta, na które przelewało się te pieniądze. I to nie jest tak, że my o nich nie pamiętamy. Pamiętamy, są dla nas bardzo drodzy, wsłuchujemy się w ich głosy i na pewno będziemy robić wszystko, żeby im po prostu pomóc.
Jarosław Kaczyński ostatnio powiedział wyraźnie, że na pewno nie będzie tak, żeby Polska przeszła na system pieniądza cyfrowego, że ten pieniądz papierowy zostanie zachowany. Ale jak budujemy system, budujemy Rzeczpospolitą, to my budujemy kraj w tej chwili, kraj socjalny, kraj socjalistyczny.
No nie budujemy kraju socjalistycznego, nie zgodzę się z panem, dlatego że my budujemy kraj, w którym stymulujemy pewne procesy po to, żeby ludzie pracowali. Proszę zwrócić uwagę na jedną rzecz. To ja może opowiem pewną taką prawdziwą, autentyczną historię, którą przeżyłam. Po wprowadzeniu 500+, pojechałam na zaproszenie moich kolegów z północy nad morze do spotkania po prostu z sympatykami Prawa i Sprawiedliwości tam z północnej części kraju. Wjechałam do jednego z średniej wielkości miast i bardzo dużo ludzi przyszło na to spotkanie, bardzo dużo. I oni powiedzieli mi tak, że bardzo dziękują za 500+, bo to był początek, to jeszcze nie było aż tak dużo tych naszych reform wprowadzonych. Dlaczego? Dlatego, że ludzie zaczęli mieć pieniądze. Do tej pory w takim średnim czy małym mieście jedynym pracodawcą to była urząd gminy, ewentualnie był szpital, szkoła, może posterunek policji, to był koniec. I teraz oni powiedzieli tak, proszę panią, stąd wszyscy wyjeżdżali. Tu nie było żadnej pracy, wszyscy jechali do Warszawy, do Poznania, do jakiegoś innego większego miasta. Teraz jest tak, jak ja mam pieniądze, to ja kupię buty. Jak kupię buty, to szewc się otworzył, bo pójdę je naprawić. A szewc ma pieniądze, to poszedł kupić sobie spodnie. Ale ten, który prowadzi sklep z odzieżą, poszedł do fryzjera. I on mówi, i tym samym w zasadzie wymarłe miasto jest pełne małej przedsiębiorczości, bo jest gotówka w obrocie, są pieniądze, one się przecież, ci ludzie nie chowają tego pod materac, tylko to wydają. W związku z powyższym to nakręciło gospodarkę. Proszę popatrzeć po mieście, to nie są już puste lokale, tutaj coś się dzieje.
Ta kampania, powiedziała pani o tej kampanii, że jest brutalna. Czy sprawa WIS i ministra Wawrzyka wpłynie jakoś na wynik tej kampanii?
Ja mam nadzieję, że nie. I to, co chciałabym bardzo uświadomić naszym słuchaczom. Minister Wawrzyk, problem, który być może tam występuje, tylko jaka skala, to prokuratura bada, on wystąpił w zasadzie w bardzo wrażliwym momencie kampanii wyborczej. Proszę popatrzeć, jak się zachował rząd Prawa i Sprawiedliwości. Jest podejrzenie popełnienia przestępstwa, są nieprawidłowości, niezależnie od kosztów, że jest to kampania wyborcza, idzie brzytwa. To znaczy po prostu osoby za to odpowiedzialne wylatują, wchodzi CBA, wchodzą służby, wchodzi prokuratura i wypalamy sprawę do spodu. Ja proszę i apeluję o to, żebyśmy dali im trochę czasu do pracy, bo bardzo często jest takie oczekiwanie, jak coś się wydarzy, żeby natychmiast udzielać informacji. Tylko żeby móc udzielić rzeczywistych i autentycznych informacji, trzeba mieć jakąś pogłębioną wiedzę. Więc dajmy im chwilę popracować i popatrzcie na... Tak funkcjonuje rząd Prawa i Sprawiedliwości. Jest problem, nie ma zamiatania pod dywan, niezależnie od ceny. Dla ludzi, którzy łamią prawo, nie ma u nas miejsca. Ciekawa jestem, czy stać by było na takie zachowanie naszych konkurentów politycznych, przy czym ja przypominam, że z list Platformy startuje choćby pan senator, czy na senatora kolejny raz pan Gawłowski, który przebywał tymczasowo aresztowany, który do samego końca zasiadał w rządzie. Tam są potężne zarzuty na bardzo duże pieniądze. I proszę popatrzeć, Donaldowi Tuskowi to nie przeszkadza umieścić go na listach, bym powiedziała, do Senatu. Natomiast u nas po prostu taka osoba, jeżeli się przytrafi, traci natychmiast wszystko. Proszę państwa, dla państwa polskiego pracuje kilkadziesiąt tysięcy ludzi, czy kilkadziesiąt za granicą, w Polsce, w różnych instytucjach. To nie jest tak, że wśród nich są same osoby o krystalicznym charakterze. Czasem się przemknie ktoś, kto nie jest, ale jeżeli tylko się zorientujemy, że jest coś nie w porządku, w przeciwieństwie do innych, niezależnie od konsekwencji, reakcja jest natychmiastowa.
Wiceminister Wawrzyk był na szczycie piramidy.
Ale ja w żaden sposób ani tego nie wybielam, ani nie mam tego nie oczernia. To znaczy po prostu czekam na te wyniki tego postępowania, natomiast wiem, bo jestem w tych strukturach 8 lat, że jeżeli popełnisz przestępstwo, to musisz się liczyć z tym, że nie ma miejsca wśród nas dla ciebie.
Co będzie, jest miesiąc do końca kampanii wyborczej, co będzie decydujące, czego się pani spodziewa?
Ja mogę powiedzieć o moim mieście Krakowie. Jak jadę tutaj, będziecie państwo za chwilę jechali pewnie ulicą wyremontowaną, i to nie jedną, bo tych ulic jest bardzo dużo, przy pomocy środków rządowych. Nie ma w zasadzie dzisiaj takiej dziedziny, w której rząd nie współpracowałby z władzami Krakowa i nie remontował tego miasta, nie wspomagał go. To są drogi, to są ulice, to są boiska, to są szkoły, to są muzea. W przyszłym tygodniu we wtorek prezydent zaprosił mnie na otwarcie Centrum Muzyki, współfinansowane ze środków unijnych. Kraków dostał z pierwszego rozdania KPO maksymalną ilość pieniędzy, jaka była przewidziana. Startuje we wszystkich rządowych programach. Mimo że prezydent nie pochodzi absolutnie z Prawa i Sprawiedliwości, Kraków robi tam, gdzie robi świetne wnioski, a robi naprawdę w dużej części, jest punktowany najwyżej. Oczyszczalnia ścieków, najbardziej nowoczesna w Europie. Dwa razy w tym roku na wiosnę przekazywaliśmy kolejne środki na unowocześnienie tej spalarni. Autobusy niskoemisyjne, tramwaje. Przecież nie ma, tak jak mówię, nie ma naprawdę dziedziny, w której nie wspomagalibyśmy tego rozwoju. Wystarczy się rozejrzeć.
No i tak mieszkańcy Krakowa wolą Platformę Obywatelską.
No ale nie wszyscy. Mam nadzieję, że ci, którzy wolą, przekonają się do nas i jednak zmienią zdanie.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
A rozmawiałem z panią Małgorzatą Wasserman. A teraz jesteśmy na jednej z krakowskich ulic. Ulicami historii, to jest taki cykl. Będziemy państwu opowiadać o rozmaitych ulicach w rozmaitych miastach. Teraz jestem na ulicy Marcina Lelewela Borelowskiego i o tej ulicy, i o historii, i o tym, kim jest pan Marcin Lelewel Borelowski, opowie państwu Mikołaj Murkociński.
Ulicami historii.
Podcast dofinansowany ze środków Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej imienia Romana Dmowskiego i Ignacego Paderewskiego w ramach Funduszu Patriotycznego.
Ulica Marcina Borelowskiego Lelewela w Krakowie znajduje się w dzisiejszej dzielnicy Zwierzyniec, położonej na zachód od Starego Miasta. Obszar ten, znany historycznie jako Półwsie Zwierzynieckie, został włączony do Krakowa dopiero w 1909 roku. Okolica dysponuje bogatym folklorem lokalnym, związanym przede wszystkim z legendą o Lajkoniku, o czym świadczą nazwy innych okolicznych ulic – Włóczków, Flisacka czy też Mlaskotów. Sama ulica Lelewela, licząca 230 metrów długości, pełni ważną funkcję komunikacyjną. Po obydwu jej stronach wznoszą się trzypiętrowe kamienice, zbudowane na początku zeszłego wieku. Pomimo niewielkiej odległości od centrum miasta, ulica nie zatraciła swojego rzemieślniczego charakteru. Idąc od strony skrzyżowania z ulicą Tadeusza Kościuszki, po lewej stronie znajduje się zakład szklarski.
Tutaj jesteśmy prawie w centrum, że tak powiem, Krakowa i tych klientów jest tutaj sporo. Głównie to może nie tak jak szklenie okien, tylko w związku z remontami albo z nowymi mieszkaniami robi się dużo półek, luster, oprawa obrazów, no i tego typu coś związane ze szkłem. Klientów było bardzo dużo. Nie byliśmy w stanie się wyrobić w terminach, natomiast pandemia spowodowała, że no było to zdecydowanie mniej. Teraz widać to też, że niestety ludzie mają mniej pieniążków, czyli na takie rzeczy, które, bez których mogą się obejść, no to z ulicy tak klientów jest zdecydowanie mniej.
A od kiedy zakład tutaj w ogóle, od kiedy tutaj państwo jesteście?
Znaczy na Lelewela to tak może nie tak długo, bo gdzieś 10 lat, ale byliśmy tutaj po sąsiedzku na ulicy Kościuszki 27. Tam zakład szklarski istniał od, no w zasadzie po wojnie. Był tam zakładem prywatnym, później to przejęła spółdzielnia, renowacja. No i jak się zaczęła, że tak powiem, zła gospodarka tam dziać, to spółdzielnia się rozleciała i ja przejąłem to. No i byłem tam jakiś czas, także później zaczął się remont Kościuszki i tej kamienicy ładnej, no i musiałem się gdzieś przenieść na czas remontu i tak sobie tutaj już zostałem na lewe.
I jak ta dzielnica, jakby określił pan tę dzielnicę?
Muszę powiedzieć tak, jak tu przyszedłem do renowacji, ciężko mi się było przyzwyczaić. Pracowałem w Krowodrzy, to bliżej tam ulicy Królewskiej. Tam jakoś szybko się tak zaklimatyzowałem. Natomiast tutaj mi było ciężko, ale teraz jak poznałem tutaj ludzi, tutaj w ogóle z Salwatora, no z roku na rok coraz bardziej. Teraz wiem, że nie mogę żyć bez tej ulicy i okolic tutaj.
A czym się różni Krowodrza od Salwatora?
Znaczy, no to też jest, Salwator to też Krowodrza, to też jest dzielnica, ale to jest jakby specyficzny klimat. Tutaj są też no inni ludzie. No, ogólnie no powiem, że jest coś, co jak się człowiek tutaj zaklimatyzuje, to jest bardzo przyjemnie i fajnie.
A sama ulica, sąsiedzi?
W porządku. Powiem tak, że od paru lat tutaj powstało dużo punktów takich usługowych. No chwalą sobie. Jest dość ruch, jeżeli chodzi o ruch, to samochodowy to jest bardzo duży, ale to też przez to też ma wpływ, że coraz więcej tych klientów przez to, że jest ten ruch, widzi gdzieś jakiś tam zakładzik i się zatrzymuje, albo wracają po jakimś tam czasie.
przykład nazywa się Lena. Ja tu mieszkam już długiego czasu, prawie 30 lat. Zakład mam 11 lat. Tu na ulicy Marcina Borowskiego, Lewelia.
Czy jest popyt na usługi krawieckie w Krakowie?
Tak, tak. Ludzie przychodzą, no przychodzą ludzie do mnie. Też w zależności, różnie bywa. Czasami gęsto, czasami nie. Bo no to teraz ze względu na to, że inflacja taka, to ludzie też nie bardzo teraz chcą gdziekolwiek wydawać pieniądze, dlatego czasami jest bardzo, bardzo trudno, a czasami tak lżej, także nie ma stabilizacji takiej. Także, no, a muszę tu, bo lubię swoją pracę, muszę trzymać ten zakład, bo lubię, po prostu lubię robić to, co robię. No i tyle.
A czy ludzie przynoszą raczej stare rzeczy, czy też raczej jakieś nowe rzeczy, które mnie pasują?
Przeważnie stare rzeczy. I nawet z Czuchlandów przynoszą, bo ludziom widocznie bardzo, bardzo ciężko. I dlatego tak przynoszą do przeróbki tylko. Skracanie spodni przeważnie.
A to głównie młodzi, starsi?
A w różnym wieku. I starsi, i młodzi. Młodzi przeważnie z internetu, na internecie wypisują przez online sobie ubrania i nie dopasowują na przykład w rozmiarze. To oni przychodzą tu do mnie, ja wtedy dopasowuję albo skracam. Przeważnie skracanie, zmniejszenie, zwężenie. Tak.
Powiedziała pani, że bardzo pani jest tutaj od 30 lat. Pani lubi Salwa tą dzielnicę Półwsie Zwierzynieckie?
Tak, tak, ja Kraków lubię i ta dzielnica bardzo piękna. Ja już tu jakby taka duża wioska, szczerze powiem, bo dużo ludzi znam i ludzie bardzo, no, bardzo dużo ludzi mnie znają. Chociaż to bez przerwy przemiany idą, bo jak studenty zaczynają przyjeżdżać w październiku albo szkół, no nie wiem, bardzo dużo hoteli teraz nowych to u nas na ulicy, na Kościuszki, który poprzeczna Лілівелю. Ну, то значить Лілівелю попрична Костюшки. Ну і любить ту дільницю попросту.
No właśnie, tutaj dookoła powstaje dużo nowych jakichś kawiarni, właśnie hoteli, ale rozumiem, że tutaj na Лілівелю nadal jest tak po staremu, nadal są takie małe zakłady jak pani.
Tak, tak, bo nasza ulica, jak klienci mówią, że to rzemieślnicza uliczka. У нас tu i szklarz, i Шевц, і Кравцові дві, також і фрізерка, фрізерський заклад, також тут така мила, добра, така спокійна вулиця.
Чи приходять тут люди з Сальватора тільки, чи теж з цілого Кракова?
Ну, вчешні мала клієнтів навіть з Хути приїжджали, відочні, ну, ту винаймували, мешкали ту, а пізні виїхали сам тут на іну дільницю. Ну, зараз уж мені, приважні ті люди, які тут мешкають на тій дільниці.
Powiedziała pani, że lubi pani swoją pracę. Co pani właśnie lubi konkretnie w tej pracy?
Oj, lubię wszystko, bo ja sama lubię sama wymyślić duże rzeczy, projektować, ale nie wychodzi, bo klienci przeważnie przeróbki robią, a szycia praktycznie nie ma. I to mnie trochę tak, no tak, zatrzymuje to mnie w moim rozwijęciu, tak powiem. No.
Tutaj widzę tutaj na ścianach takie ładne koronki, to też pani je zrobiła?
Częściowo tak, ja.
Na szczególną uwagę zasługuje duża kamienica przy ulicy Лілівелю 17, wybudowana w okresie międzywojennym. Znajduje się na niej tablica upamiętniająca patrona ulicy. O Marcinie Borelowskim Лілівелю rozmawiam z doktorem Krzysztofem Jabłonką. Panie doktorze, kim był Marcin Borelowski Лілівелю?
Jednym z najważniejszych, a na pewno najdzielniejszych dowódców powstania styczniowego, przybrał zresztą dobrowolnie już w 1862 pseudonim po zmarłym rok wcześniej Joachimie Лілівелю, kontynuując jakby jego powstańczą działalność z powstania listopadowego, przenosząc je w powstanie styczniowe. Urodził się 29 października 1829 roku. No nie cały rok przed powstaniem listopadowym. I był właściwie z kategorii, jak wtedy określano, rzemieślniczo-handlowej. Sam się szkolił na majstra studniarskiego, to jest taki, który umie wykopać studnię i ją potem odpowiednio ocembrować, żeby funkcjonowała, ale również był majstrem stolarskim, majstrem blacharskim, no po prostu był, dzisiaj byśmy powiedzieli, złota rączka. Bardzo szybko zaangażował się w konspirację 1846 roku, a ponieważ miejscem jego urodzenia była półwieś Zwierzyniecka, lub półwiesie zwierzynieckie, różnie się to odmienia, związany był z kręgiem krakowskim. Jak pamiętamy, w 1846 roku wyzwoliła się Rzeczpospolita Krakowska, no mniej więcej na 2 tygodnie. Potem niestety uległa, ale wyszła z honorem. Żeby powtórzyć rzecz w 1848 roku w czasie Wiosny Ludów. No, wtedy skończyło się gorzej, zbombardowano Kraków, który musiał się poddać. Ale nie poddał się Borelowski. Przeszedł on do zaboru rosyjskiego i tam związał się najpierw z grupą milenerystów. Mileneryści to byli tacy, którzy na 1000 lat, stąd nazwa mille, odkładali wybuch powstania. Można powiedzieć pozytywiści, ale bardzo szybko ewoluował do grupy czerwonych, czyli aktywistów, którzy uważali, że tu i teraz trzeba coś zrobić w ogóle, żeby ratować Polskę, no choćby przed na siłę już utrzymywaną przez carat pańszczyzną. I po to wybuchło powstanie, w które on się natychmiast zaangażował, żeby znieść pańszczyznę wśród chłopów. Uczynić z nich obywateli i, co tu kryć, patriotów, którzy wystąpią do walki. Okazało się to w pewnym sensie prorocze, gdyż carat już montował grupy chłopskie, około 4000 chłopów, którzy mieli wystąpić przeciw dworom i z inspiracji carskiej, tak jak z inspiracji austriackiej powstała rabacja galicyjska, to z inspiracji carskiej miała powstać taka właśnie rabacja w Królestwie Polskim, kongresowa rabacja. I temu zapobiegło powstanie. Pozostali chłopi wstrzymali się, a ci, którzy już otrzymali od caratu narzędzia zbrodni, po prostu je wyrzucili pod wpływem kazań księży, bardzo groźnych zresztą, grożących tam piekielnymi karami, jeśli pójdą na zbój, jak mówiono wtedy, przeciw szlachcie. I zamiast przeciw, razem ze szlachtą stanęli do walki z caratem. To było ogromne osiągnięcie tego powstania, a osobiście komisarza na województwo podlaskie, a później lubelskie, jakim został Marcin Maciej Borelowski. Borelowski Lelewel zasłynął w co najmniej 7 bitwach. 24 marca stoczył dość szczęśliwą bitwę pod Krasnobrodem, 16 kwietnia pod Borowymi Młynami, pierwszą bitwę pod Chruśliną 30 maja 63, potem będzie druga bitwa w następnym roku, wreszcie najbardziej znamienną, zwycięską bitwę pod Panasówką 3 września 1863 roku. Poległ 3 dni później, padł w bitwie na Sowiej Górze pod Batorzem. To dwie nazwy ma ta bitwa. Ciężko ranny, zmarł dzień później, 7 września 1863 roku. I tamże został pochowany. Razem z nim zginął dowódca Węgrów, którzy przyszli nam z pomocą, Edward Nogy, który dowodził co najmniej grupą 18 jeźdźców węgierskich, huzarów, którzy opuścili wojsko austriackie, przyłączyli się do naszego powstania. Pochowani są na wzgórzu noszącym znamienne określenie Polak. Wzgórze Polak. No, trzeba by temu wzgórzu dodać jeszcze jedno. Wzgórze Węgier. I to byłby znak przymierza. Pamiętajmy, właśnie otworzono wystawę bardzo znamienną przed budynkiem Polonii na krakowskim przedmieściu, z której wynika, że co najmniej 27 narodów uczestniczyło w naszym powstaniu. Ludzi dobrego serca, ludzi honoru, którzy na wezwanie Garibaldiego poszli ratować naszą czwórnarodową ojczyznę. Pamiętajmy, to jest powstanie Rzeczpospolitej dwakroć obojga narodów. Wybuchnie na Litwie, wybuchnie na Białorusi, na końcu będzie Rumunii, przepraszam, będzie Ukraina po drodze, jeszcze w Mołdawii będzie bitwa i jedna z trzech bitew w Latgalii na Łotwie. Wracając do Lelewela, trzeba przyznać, że po 70 latach, 21 stycznia 1933 roku, prezydent Ignacy Mościcki nadał mu Krzyż Niepodległości z mieczami jako jednemu z ważniejszych dowódców naszego narodowego czwórnarodowego powstania. 7 września 1913 roku, w 50. rocznicę jego śmierci, ogromną uroczystość przeprowadzono w Rzeszowie, a w gmachu Sokoła, czyli takiej ukrytej konspiracji w owym czasie, Sokół było to towarzystwo gimnastyczne, a jego kije bardzo szybko zamieniano na dubeltówki, na karabiny, ufundowało tablicę pamiątkową ku czci tegoż dowódcy, rzemieślników zresztą, który poprowadził ich właśnie z zaboru galicyjskiego do powstania. Uczczono go w wielu miejscach. Jedynie w Warszawie nie znalazłem, choć przyznaję, że coś mi majaczyło na horyzoncie, jakiś skwer lub coś. Natomiast najważniejsze ulice ma w Lublinie, w Krakowie, w Przemyślu na Zasaniu, we Wrocławiu na Sępolnie, w Częstochowie, Nysie, Chrzanowie, Biłgoraju, w Janowie Lubelskim, wreszcie w Nowym Sączu i Mińsku Mazowieckim, ponieważ był dowódcą właśnie podlasko-lubelskim. Oraz piękny pomnik na wzgórzu Polak pod Batoszem.
I dodajmy, że nieprzypadkowo w Krakowie ulica Marcina Borylowskiego znajduje się właśnie na Półsiu Zwierzynieckim, czyli między Starym Miastem a Salwatorem, tam gdzie się urodził.
Ulicami historii.
Podcast dofinansowany ze środków Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej imienia Romana Dmowskiego i Ignacego Paderewskiego w ramach Funduszu Patriotycznego.
Budzisz się i słuchasz Radio Wnet.
A o Marcinie Lelewelu Borylowskim opowiedział Mikołaj Murkociński, doktor Krzysztof Bogatko. A my u Mikołaja Murkocińskiego jesteśmy w jego mieszkaniu rodzinnym przy ulicy Mlaskotów. Mlaskotów, Mikołaju.
Tak, Mlaskoty w materiale. Wspomniałem o tych ciekawych ulicach, nazwach ulic bardzo charakterystycznych dla tej części Krakowa. Mlaskotów, Włóczków, Flisacka i tak dalej, i tak dalej. Mlaskoty, czyli muzykanci. Muzykanci tutaj lokalni, właśnie z Półsia Zwierzynieckiego, którzy są częścią korowodu Lajkonika, który startuje tutaj nieopodal, bo spod kościoła Norbertanek.
A my startujemy teraz do słuchania piosenki. Co to będzie za piosenka?
Tak, piosenka Makino Aleksandra Koblińskiego, zespół Andrusy.
Makino, zespół jaki?
Zespół Andrusy.
Kończy Poranek Wnet, ale po wiadomościach ciąg dalszy opowieści o Krakowie, historii, polityce i świecie. Jan Bogatko i studio za Nysą, po Janie Bogatko Paweł Bobołowicz i raport z Kijowa, a później wywiad z profesorem Andrzejem Nowakiem. To będzie gdzieś po wiadomościach o godzinie 10. My z Salwatoru przeniesiemy się gdzieś w drugą część miasta, 9 minut po podróży i mieszkanie albo dom profesora Andrzeja Nowaka na nas czeka. Za chwilę wiadomości.
Dzień dobry, minęła 9:00. W tym wydaniu wiadomości: afera wizowa i komentarz Małgorzaty Wasserman. Lampedusa zaprosił o pomoc, a także Joe Biden spotka się z Wołodymyrem Zełeńskim. Jakub Duszak, zapraszam.
Wiadomości w net.
Listy z gotowymi nazwiskami migrantów do otrzymania wiz miał przesyłać do azjatyckich konsulatów były wiceminister spraw zagranicznych Piotr Wawrzyk, donoszą media. Sprawą zajmują się prokuratura i CBA, a sprawę komentowała w Poranku Wnet posłanka PiS Małgorzata Wasserman.
Proszę popatrzeć, jak się zachował rząd Prawa i Sprawiedliwości. Jest podejrzenie popełnienia przestępstwa, są nieprawidłowości, niezależnie od kosztów, że jest to kampania wyborcza, idzie brzytwa. Osoby za to odpowiedzialne wylatują, wchodzi CBA, wchodzą służby, wchodzi prokuratura i wypalamy sprawę do spodu. Apeluję o to, żebyśmy dali im trochę czasu do pracy.
Mówiła posłanka PiS Małgorzata Wasserman. Zgodnie z komunikatem śledczych, przedmiotem śledztwa są nieprawidłowości przy składaniu wniosków o wydanie kilkuset wiz w ciągu półtora roku. Joe Biden przyjmie Wołodymyra Zełenskiego w Waszyngtonie, informują amerykańskie media, powołując się na urzędników Białego Domu. Do spotkania ma dojść w przyszłym tygodniu po dorocznym szczycie ONZ w Nowym Jorku. Zełenski po debacie generalnej Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych i spotkaniu z Bidenem ma również pojawić się w kongresie. Informacje o wizycie podał jako pierwszy portal Punchbowl News, a zanim inne amerykańskie media, Biały Dom jak dotąd oficjalnie tego nie ogłosił. Wizyta odbędzie się w momencie, gdy kongres debatuje nad wnioskiem Joe Bidena o przyznanie kolejnego pakietu pomocy militarnej i humanitarnej dla Ukrainy o wartości 24 miliardów dolarów. Niemal wszyscy demokraci i większość republikanów popierają dalsze wspieranie Ukrainy. W partii republikańskiej słychać jednak coraz więcej apeli o zaprzestanie pomocy dla Kijowa. Pochodzą one głównie ze związanego z byłym prezydentem Donaldem Trumpem ruchu Make America Great Again. Sztab Generalny Ukraińskich Sił Zbrojnych poinformował, że wojska ukraińskie zajęły wieś Andriiwkę w obwodzie donieckim niedaleko Bachmutu. O tym, dlaczego ta informacja jest ważna, mówił w Poranku Wnet korespondent Dmytro Antoniuk.
Szczególnie ważne jest to, że tam są wzgórza, które pozwalają po prostu ostrzeliwać Bachmut i wroga w Bachmucie. Także to stwarza wielkie zagrożenie dla Rosjan w Bachmucie. Z powodu tego, że miasto jest całkowicie zniszczone i tam bronić się jest już bardzo ciężko, to dodatkowo stwarza też możliwości, potencjalne możliwości wyzwolenia Bachmutu.
Mówił korespondent Radia Wnet Dmytro Antoniuk. Władze włoskiej wyspy Lampedusa proszą o pomoc. W ciągu ostatnich dwóch dni przypłynęło tam 7 tysięcy migrantów, czyli więcej niż liczy populacja małej wyspy. Włoski rząd obwinia o kryzys Unię Europejską. Lampedusa jest pierwszym przystankiem na drodze migrantów z Afryki Północnej do Europy. Sytuacja jest bliźniaczo podobna do tej z 2015 i 2016 roku. Rada Miejska Lampedusy ogłosiła stan wyjątkowy. Włoski wicepremier Matteo Salvini obwinił o wszystko Unię Europejską, a premier Giorgia Meloni mówiła w Budapeszcie, że migracja nie jest lekarstwem na kryzys demograficzny w Europie. Na razie część migrantów jest przygotowywana do przeniesienia na Sycylię. Od początku roku do Włoch przypłynęło około 124 tysięcy migrantów, dwa razy więcej niż w tym samym okresie w ubiegłym roku. Zwiększoną liczbę przybyszów notuje również Hiszpania. Wykonany techniką 3D konny pomnik byłej kanclerz Niemiec Angeli Merkel nie przetrwał nawet dwóch lat w miejscowości Etzdorf w Górnym Palatynacie, pisze agencja DPA. Jak poinformował artysta Wilhelm Koch, prawie 3-metrowa rzeźba zawaliła się w nocy ze środy na czwartek. Już wiosną doszło do znacznych uszkodzeń ważącego 1,5 tony monumentu. Odłamała się głowa konia i odpadła jedna z rąk. Posąg został jednak ponownie złożony i odnowiony według Kocha. Dzięki temu rzeźba znów sprawiała wizualnie dobre wrażenie. Teraz jednak nastąpiło całkowite zniszczenie. Pomnik został odsłonięty w październiku 2021 roku, kiedy Merkel była jeszcze szefową rządu RFN. Przedstawiał on kanclerz siedzącą na koniu, ubraną w typowe dla niej spodnie i żakiet, z rękami uformowanymi w słynny rąb Merkel. Rzeźba została wykonana z lekkiego betonu pochodzącego z recyklingu przy użyciu odpowiedniej drukarki 3D.
Prognoza pogody.
Dziś zachmurzenie małe i umiarkowane, padać nie będzie. Temperatura maksymalna od 19 do 23 stopni Celsjusza, nieco chłodniej w Karpatach, tam około 17.
Wiadomości sportowe. Dzień dobry. Polscy siatkarze w finale Mistrzostw Europy. W półfinale pokonaliśmy Słowenię 3-1. Pierwszy set dla rywala do 23, później 20 do 21 i ten decydujący wygrywamy 25-22. Niesamowicie serwował i zagrywał Wilfredo Leon. Miał kapitalną zagrywkę, z którą kompletnie nie radzili sobie nasi rywale. Około 130 km na godzinę pędzi piłka, którą z wyskoku posyła w pole właśnie Wilfredo Leon z zagrywki. 8 razy z rzędu miał taką udaną serię między innymi. To wspaniała naprawdę to, że z taką bronią możemy właśnie zaatakować rywala, to co czynił Wilfredo Leon. Jeszcze takie ciekawostki związane z tym meczem. Po meczu przede wszystkim trener Nikola Grbicz podkreślał, że bardzo nie podobała mu się praca sędziów, ale też jest to jeden z elementów gry, kiedy wywiera się presję. Co jeszcze powiedział? My w systemie blok-obrona graliśmy kapitalnie. To był poziom, który zawsze chcę oglądać u moich siatkarzy, powiedział Nikola Grbicz. I między innymi także ekspert telewizyjny, były siatkarz Damian Dacewicz zwrócił uwagę na jedną rzecz. System gry im padł po kontuzji Ropreta. Zaczęli grać wolną siatkówkę, ale to my wygraliśmy kapitalną postawą. Bo rzeczywiście ta kontuzja w trzecim secie, Gregor Ropret, ich rozgrywający, złapał kontuzję stawu skokowego, opuścił boisko i to rzeczywiście wtedy Słowenię w jakiś sposób zahamowało. W każdym razie ściągamy klątwę z meczów ze Słowenią. 3 razy z rzędu na Mistrzostwach Europy przegrywaliśmy właśnie z tym rywalem. Ostatni raz w 2019 roku, kiedy to też był półfinał Mistrzostw Europy. A więc wreszcie naprawdę fantastycznie wchodzimy do finału i polscy siatkarze podkreślają, że bardzo chcieliby powtórzyć sukces z 2009 roku, kiedy zdobyli Mistrzostwo Europy. W finale Polska zagra z Włochami. Włosi w swoim półfinale wygrali z Francją mistrzami olimpijskimi 3-0, a przecież Squadra Azzurra to jest mistrz świata i właśnie będzie okazja do rewanżu sprzed roku, kiedy to w Katowicach przegraliśmy z Włochami. Wtedy fantastyczny doping pięknie niósł nas spodek, ale nie na tyle odleciał, żeby pokonać fantastyczną włoską drużynę. Włosi nic sobie nie robili z tego dopingu i po prostu wygrali. No i teraz pytanie, czy w Rzymie, w tej hali doping nie będzie miał znaczenia dla jednych i drugich, czy rzeczywiście Włosi będą uskrzydleni, ale dla Polaków to nic nie znaczy, bo my przecież w różnych warunkach, pod różną szerokością i długością geograficzną gramy, po prostu mamy kapitalną drużynę. Brawo nasi siatkarze. Finał, przypomnijmy, jutro o godzinie 21. Polska, Włochy, jutro w Rzymie o godzinie 21. Trzymajmy kciuki za naszych piłkarzy. Piłkarzy też, ale oczywiście siatkarzy. A piłkarzy powiedziałem dlatego, że wciąż ważą się losy, kto będzie selekcjonerem piłkarskiej reprezentacji Polski, bo wiemy, że w przyszłym tygodniu, 20. będzie zarząd Polskiego Związku Piłki Nożnej i wtedy padły deklaracje, że już poznamy nazwisko nowego selekcjonera. Fernando Santos opuścił nasz kraj, a my czekamy, kogo wybierze Cezary Kulesza. Mówi się o kilku kandydatach z Polski, a więc Michał Probierz, Marek Papszun, może powrót Adama Nawałki, może Maciej Skorża, ale dziś padła też padło nazwisko Kosty Riuniajicza, a więc obecnie szkoleniowca Legii, z którym podobno wczoraj rozmawiał właśnie Cezary Kulesza. Co było tematem rozmowy? Trudno powiedzieć, można się domyśleć, może rzeczywiście sternik PZPN-u sondował ewentualność zatrudnienia właśnie szkoleniowca obecnie Legii. A z kolei wracamy na ligowe boiska po przerwie na reprezentację Polski. 8. kolejka naszej piłkarskiej ekstraklasy. 18:00 Beniaminek puszcza Niepołomice, gra ze Śląskiem, ale później o godzinie 20:30 wielkie wydarzenie. Śląskie derby, 122 w historii, wielkie derby Śląska. Po 7 latach wracają do rywalizacji na poziomie ligowym wielkie ekipy Górnika Zabrze i Ruchu Chorzów. Stadion imienia Ernesta Pola w Zabrzu, no i wielki szpil w Silezji szykuje się właśnie na tym stadionie. Górnik Zabrze, który raczej ma słaby początek tego sezonu i ruch w roli Beniaminka, powiedzmy, że średnio, a więc jest z czego wydobywać, jest z czego kopać i wydobywać się właśnie w górę ligowej tabeli, ale przede wszystkim atmosfera derbów śląskich jest nieprawdopodobna dla wielu sympatyków. Są to być może najważniejsze, a na pewno bardzo ważne derby w historii całej polskiej piłki. No, wielkie nazwiska oczywiście, które tworzyły historię: Lubański, Sołtysik, Urban z jednej strony, Gorgoń, czy też Cieślik, Śrutwa, Beniger, Maszczyk, choćby właśnie z drugiej. A więc dziś 20:30 śląskie derby, Górnik, Ruch. Teraz to wszystko, dziękuję i do usłyszenia.
Chcesz więcej? Wejdź na wnet FM.
Autopromocja.
Każdą niedzielę od godziny 19:00 porozmawiajmy o sporcie, audycja w Radiu Wnet. Goście, rozmowy, analizy, ciekawostki. Zapraszam, Grzegorz Milko.
Republika Latina na falach Radia Wnet. W każdą niedzielę o godzinie 22:00. Zapraszam, Zbyszek Dąbrowski.
Była autopromocja.
Reklama.
W najnowszym Kurierze Wnet. A czym mieli strzelać? Artykuł Adama Kniewieckiego. Wrzesień 1939 roku, w przeżyciach ośmiolatka. Tekst Zygmunta Zielińskiego. Zielone ludziki Europy. Artykuł Andrzeja Jarczewskiego i wiele, wiele innych. Zapraszamy do prenumeraty, kiosków i empików.
Kochanie, zobacz. Zamówiłam wczoraj i już jest do odbioru.
Jasne. Przecież Orlen Paczka dostarcza w jeden dzień.
Odbierzesz?
Pewnie. W końcu nasz automat paczkowy jest tuż za rogiem.
Nie zapomnij telefonu. I Fafika.
Fafik, startujemy po naszą Orlen Paczkę. Odbierzemy ją wygodnie z aplikacją mobilną.
W Orlen Paczce startują najszybsze paczki, które odbierzesz w jednym z 10 tysięcy punktów zawsze blisko ciebie.
Orlen Paczka. Ciesz się tym, co nadejdzie.
Polecamy. Aleksandra Mirosław
i Robert Kubica.
Po reklamie.
Jak byliśmy w Nowym Sączu, ale może powiem, że jest godzina 9:13. Za chwilę będzie studio z Anysą i Jan Bogatko, ale chwila takich zwierzeń nikomu nie zaszkodzi. Jak byliśmy w Nowym Sączu, w gościnnym domu Kuby Węgrzyna, a teraz jesteśmy w gościnnym domu Mikołaja Murkocińskiego, albo właściwie pewno dom i mieszkanie jego rodziców. I jak tutaj przyszedłem, zobaczyłem takie dużo oczywiście rozmaitych pięknych przedmiotów, a wśród nich paczki, a w tych paczkach polsko-arabski słownik frazeologiczny dialektu syryjskiego. I okazało się, co mnie nie zdziwiło tak naprawdę, a może państwa zdziwi, Joanna Murkocińska i Michał Murkociński w 2015 roku stworzyli ten słownik, a Mikołaj, ich syn, potrafi tutaj rozmaite słowa wyczytać, dlatego że też zna język arabski.
No, nie wiem, czy tutaj termin, że znam język arabski, czy jest właściwy, natomiast no, rzeczywiście arabskiego uczyłem się od bardzo wczesnego wieku. Natomiast no, ten słownik, o którym mówimy, to jest bardzo dobra praca, no to mogę zaświadczyć, ponieważ powstawał on w warunkach, no, na miejscu, w kawiarniach różnych damasceńskich i innych. Zatem jest to naprawdę praca, no, bardzo pomocna, szczególnie dla tych, którzy się języka arabskiego, a konkretnie dialektu syryjskiego uczą.
Nie jest tajemnicą. Tata Mikołaja Murkocińskiego jest dyplomatą, a w domu jest wiele przedmiotów, które przybyły z Syrii. To może tylko po arabsku, żebyśmy zaczęli się uczyć języka w końcu. Może się kiedyś przyda, powiedzmy, jak jest dziedziczyć.
Dziedziczyć. Dziedziczyć to będzie wyrest, czy też biurest. Oczywiście jest odmiana. No tutaj akurat w tym słowniku też plus jest taki, że jest transkrypcja jednym słowem. Także wymowa, no tutaj jest dość łatwa do pojęcia.
No to będziemy uczyć się arabskiego, ale teraz wspólnie z Janem Bogatko i studiem z Anysą.
Studio z Anysą.
Jan Bogatko nie zna języka arabskiego, ale zna inne języki i w tych innych językach potrafi czytać i pisać. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu, ale jestem osłuchany z arabskim, syryjskim zwłaszcza, bo byłem w Syrii kilka razy, ale bardziej interesował mnie wtedy język arameński, którym mówiono w Maluli. To jest taka miejscowość w górach położona, gdzie znajduje się klasztor franciszkanów. Tam w tym klasztorze przebywałem wtedy, to było w czasie wojny w Libanie i tam bardzo dużo uchodźców zbliżało się i przyjeżdżało z Bejrutu. To byli prawdziwi uchodźcy, to naprawdę była wojna i trzeba było przed tą wojną uciekać.
Zazdroszczę panu redaktorowi pobytu w Maluli. Malula, piękne, stare, starodawne miasto, jedno z pierwszych chrześcijańskich miast na świecie, zniszczone, bardzo zniszczone w czasie wojny domowej w Syrii.
To jest oczywiście dla mnie bardzo smutna wiadomość. Zrobiłem mnóstwo zdjęć w Maluli w tym czasie, kiedy byłem. Są czarno-białe takie prasowe zdjęcia. Może one się przydadzą, może by nawet można było zrobić kiedyś wystawę, jak wyglądała ta Malula wówczas. To, co mnie się rzucało w oczy, przyjeżdżając z Damaszku do Maluli, to zupełnie inny wygląd mieszkańców tego miasta. Wszyscy mieli otwarte twarze, ciekawe, takie rzymskie, uśmiechnięte, bardzo piękna miejscowość, bardzo piękni ludzie, bardzo piękne wspomnienia.
I bardzo piękny język. Nie wiemy, czy wśród uchodźców, którzy przyjeżdżają do Europy, przypływają teraz do wybrzeży włoskich, jest ktoś, kto posługuje się językiem aramejskim, ale wiemy, że przyjazd, przypłynięcie tych uchodźców jest coraz większym problemem dla Włoch, dla Niemiec, dla Europy.
Ja osobiście wystrzegam się określenia uchodźcy. To nie są uchodźcy. No nie można przyjeżdżać z Tunezji do Europy, do Włoch, jako uchodźca na przykład z Afganistanu czy z Syrii, bo po drodze jest kilka państw, w których tym uchodźcom nic nie zagrażałoby. A więc to są nawet nie migranci, to są po prostu osadnicy. Mają bardzo jasno, precyzyjnie wytyczone cele. Chcą przybyć do Niemiec, do Austrii, do Francji po to, żeby połączyć się z rodzinami i po to, żeby tam żyć. Oni nie uciekają dlatego, że są prześladowani. No gdzie? W Tunezji nikt nie jest prześladowany. W Turcji poza, powiedzmy, Kurdami nikt nie jest prześladowany. Im się źle wiedzie, a to nie jest powód do azylu. Nie ma w żadnym państwie europejskim prawa azylowego, który mówi, że jeżeli komuś się źle powodzi, to ma prawo do uzyskania azylu. Nie. Do tego wszystkiego dochodzi jeszcze handel żywym towarem. To lepszy biznes w tej chwili od handlu narkotykami. Przecież te wszystkie łódki, łódeńki, którymi przypływają ci ludzie z Tunezji w tej chwili na Lampedusę, ktoś musi wyprodukować, ktoś musi kupić elementy, ktoś musi je złożyć, ktoś musi na tym zarobić. I to jest po prostu absolutny biznes. Na Lampedusie mała wysepka. Przecież to jest w ogóle 2000 kilometrów kwadratowych ma morze. Nie wiem, czy tyle nawet ma. Obóz ma pojemność 450 osób. W tej chwili ostatnimi dniami przybyło tam 6750 osadników. To jest nie do wytrzymania. Brakuje wszystkiego. No i oczywiście są protesty. Co to jest? Jak oni nas tu przyjmują? Nie ma przecież nic do jedzenia, nie ma nic do picia. No w ogóle straszna rzecz, że ci Włosi nie przygotowali się na przyjęcie 6750 osadników. To jest niewybaczalne. jest taki bardzo dobry znawca tematyki migracji w Europie, który jest oczywiście bardzo niepopularny. Nazywa się Ruud Koopmans. To jest Holender. I on wygłosił takie zdanie i to jest przerażające, ale jak człowiek się wgłębi w tematykę, to wie, że jest ono prawdziwe. System azylowy Unii Europejskiej kosztuje więcej życia ludzi niż ratuje. I to jest bardzo proste i można to wyjaśnić. Więcej ludzi ginie, dostając się przez Saharę do Tunezji, aby z tej Tunezji popłynąć morzem do Włoch. Oczywiście również giną w wodach Morza Śródziemnego. Ci ludzie są ściągani tutaj przez rodziny, które już tu są i które czekają na dalszych członków, i przez systemy socjalne, które są nieprzygotowane do inwazji osadniczej, które miały zupełnie inny cel, w zupełnie inny sposób były one przygotowywane dla zupełnie innych ludzi. Teraz okazuje się, że są one przeznaczone do tych, którzy chcą zdobyć twierdzę Europa. Ostatnio był pewien spokój na granicach zewnętrznych Unii Europejskiej, dlatego że była korona. W związku z tym ci osadnicy nie wybierali się w podróż. Teraz korona minęła i oni po prostu wszyscy zmierzają w kierunku Europy. Trzeba zrobić wszystko, żeby powstrzymać nielegalną migrację. Migrację, mówi holenderski badacz, ale to jest łatwiej powiedzieć niż wykonać. Większość ludzi, którzy, i tutaj podaje on, w ciągu ostatnich 10 lat zmarło ponad 25 tysięcy osób podczas podróży nad Morze Śródziemne i przynajmniej 5 tysięcy przechodząc przez Saharę. Zdaniem ocen UNHCR było nawet więcej przypadków śmierci na drodze w kierunku północnoafrykańskich wybrzeży. To znaczy, że europejska polityka migracyjna oznacza śmierć od 30 do 60 tysięcy ludzi. Jeżeli im się oferuje wysokie warunki życia, podkreślam to słowo wysokie, bo ta pomoc socjalna ostatnio w Niemczech, tak zwana pensja obywatelska to się nazywa, no nie wiem jak za obywateli uważa się tych, którzy nie pracują, no to jest wyróżnienie dla nich. Pensja jest tak wysoka, że w zasadzie nikomu się nie opłaca pracować wśród tych, którzy do tej pory zarabiali dolną granicę, osiągali dolną granicę zarobków w Niemczech. Teraz to się nie opłaca. Po prostu ci ludzie dostają pieniądze za nic. Kiedyś nazywano to za friko. Innymi słowy, Koopmans mówi, większość tych, którzy przybywają do Europy, tych ratujemy ich od nędzy, ale nie z powodu tego, że zagrożone ich jest życie lub też są prześladowani politycznie. Nie, oni politycznie prześladowani nie są, a azyl, sama nazwa azyl polityczny, przyznaje się właśnie osobom, które są prześladowane. To oznacza, że teraz ta cała zmiana podejścia, zmiana definiowania tego wszystkiego może doprowadzić do po prostu likwidacji demokracji. To widzimy już w wielu krajach europejskich, formują się ruchy, które są zdecydowanie antypaństwowe, związane z migracją. Na ten temat można by mówić godzinami. Jeżeli z ankiet wynika, że 30% mieszkańców Nigerii chce jechać do Europy, to przypominam, tam mieszka 200 milionów ludzi. To jest następny etap.
No to może nie nazywać ich osadnikami, a cały proces nazwać wędrówką ludów, bo takie wędrówki ludów odbywały się w przeszłości. Może i teraz mamy do czynienia z wymianą mieszkańców Europy na mieszkańców Afryki. Być może tak to wszystko się zakończy, przynajmniej Jan Polkowski, z którym rozmawiałem przedwczoraj, uważa, że ten czas wędrówki ludów, ta wędrówka ludów będzie się nasilać, a Europa nie ma takiego systemu ochrony, ani nie ma takiej polityki, która by powstrzymała wędrówkę, bo żeby powstrzymać wędrówkę, trzeba się pozbyć pazerności, a pazerności Europejczycy, a przynajmniej ci Europejczycy, którzy kiedyś kolonizowali Afrykę, pazerności pozbyć się nie potrafią.
Tak, jest to oczywiście wędrówka ludów, przy czym wędrówka ludów była związana z osadnictwem. Ta nazwa jest krótsza. Jeżeli mówię wędrówka ludów, a mówię osadnik, to zajmuje znacznie mniej czasu na antenie. To jest po prostu jedyny powód. Oczywiście, że jest to wędrówka ludów. Jest jasne, że Europa wymiera. Jest jasne, że tutaj ludzie się prawie nie rodzą. Jeżeli wyjdę z domu i widzę matkę z trojgiem, czworgiem dzieci, to wiem, że jest to ktoś, kto przyjechał tutaj do niemieckiego Zgorzelca, a nie miejscowy tubylec. To po prostu nie jest przyjęte, mimo szalonych zasiłków na dzieci, bardzo wysokich, które będą jeszcze podniesione. Tak, Europa skazana jest na zagładę. Postchrześcijańska Europa, bez kręgosłupa, bez moralnych zasad, jest absolutnie wystawiona tutaj na atak ze strony wędrówki ludów. I to nie jest pierwsza w historii oczywiście wędrówka ludów. No kiedyś wandale też zniszczyli Rzym. To jest normalne. Dlaczego ten Rzym nie ma być zniszczony? Dlaczego ten Paryż nie ma być zniszczony? Będzie. To jest normalna rzecz. Kiedyś przecież my też podobno pochodzimy z Afryki, czyli też dokonaliśmy inwazji na Europę. Zajęliśmy ją, tylko zblekliśmy z czasem i po prostu to jest nasz problem w tej sytuacji.
Jest 9:27, to o innej wędrówce przez chwilę porozmawiajmy, o wędrówce ukraińskiego zboża przez Polskę. Czy na ten temat w prasie niemieckiej, w mediach niemieckich jest jakaś wzmianka?
Jest bardzo niewiele, poza tym, że dzisiaj kończy się, to jest 15 września, karencja na sprowadzanie zboża z Ukrainy i w zasadzie znalazłem tylko jeden materiał w niemieckojęzycznej prasie, to jest na łamach Neue Zürcher Zeitung, to jest najlepsza niemieckojęzyczna gazeta, wydaje mi się, w tej chwili, gdzie jest na ten temat dość sporo i również Deutsche Welle zamieściło krótki materiał Rigerta, że Unia Europejska utrudnia nadal eksport zboża z Ukrainy, ale to jest już materiał sprzed kilku tygodni, więc może być zupełnie nieaktualny. Neue Zürcher Zeitung pisze o sporze na temat eksportu zboża między Kijowem i Warszawą i podkreśla, że Kijów stawia tu na Unię Europejską przeciwko Polsce i ma nadzieję, że uda się przeforsować stanowisko Ukrainy. Z kolei polscy rolnicy przeciwko temu protestują. Czytam tutaj na Euronews, to jest portal niemiecki, i nie wierzą rządowi w Warszawie, że uda się powstrzymać import zboża z Ukrainy i że ona zaleje Polskę i polski chłop oczywiście straci i będzie bardzo biedny z tego powodu.
Powiedział Jan Bogatko ze studia z Zanysą. Panie redaktorze, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Może w czasie tej odysei wyborczej uda nam się dojechać do Zgorzelca. Wtedy dłużej porozmawiamy, ale teraz już za chwilę przeniesiemy się do studia w Warszawie, gdzie być może już jest i słuchawki ma na uszach Paweł Bobołowicz. Z przyjemnością powiedziałbym mu dzień dobry, a jeśli go nie ma, to my razem z Ksenią
Parmańczuk. Dzień dobry Krzysztofie.
Dzień dobry Pawle.
Jestem oczywiście i mam
do widzenia Państwu.
A i do usłyszenia, panie redaktorze.
Kłaniam się.
My siedzimy i studiujemy, Pawle, słownik polsko-arabski. Rodzice Mikołaja Mrukocińskiego, taki słownik frazeologiczny dialektu syryjskiego stworzyli, więc wrócimy z naszej wędrówki dopiero wtedy, kiedy opanujemy język arabski, a więc za czas jakiś, ale
słyszałem, że Mikołaj jednak ma duże możliwości, żeby szybciej opanować. Słuchałem dzisiaj audycji, słyszałem, że Mikołaj jednak potrafi powiedzieć na dosyć skomplikowane słowa, które gdzieś tam wyszperałeś, Krzysztofie, jak brzmiał w języku arabskim, także być może ten proces nie będzie trwał tak długo.
To prawda i dlatego Mikołaj się bardzo martwi, że tak długo będziemy mieszkać u niego w mieszkaniu. On sobie wyjedzie, bo zna język arabski, a my tutaj zostaniemy. Ale zostaniemy tak naprawdę przez chwilę, bo ruszamy teraz w podróż po Krakowie. Kraków jest miastem remontowanym, miastem zakorkowanym, a musimy dojechać do profesora Andrzeja Nowaka i po godzinie 10 i Pawła i Państwa zapraszam na długą rozmowę, mam nadzieję, z panem profesorem Andrzejem Nowakiem i o wędrówce ludów, i o pracy, i o historii, i o Jagiellonach, i o polityce, i oczywiście o Putinie i wojnie na Ukrainie. Profesor Nowak po godzinie 10, a teraz czas, Pawle, na raport z Kijowa. Nieprawdaż?
Oczywiście, ale też czekam na tę rozmowę z profesorem Nowakiem i oczywiście będę jej słuchać. Ale rzeczywiście zaczynamy